Satan. And he said, let me hide myself in thee. Well, I think that's so beautiful. I like that real, real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now, it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing, is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, is staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services, that they're here. I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time.
Zatem jutro wieczorem zawsze pragniemy zaakcentować jedną rzecz, mianowicie, że Pan Jezus Chrystus jest dla nas tym wszystkim, cokolwiek ma dla nas uczynić Jego boska wola. Lecz jeśli to będzie zgodne z Jego boską wolą, jutro wieczorem będę mówił na temat pieczęć Boża, o ile Pan pozwoli. A podaliśmy do wiadomości, że dzisiaj wieczorem, jeżeli to będzie Jego przywilejem uczynić to dla nas, czy raczej naszym przywilejem uczynić to dla Niego, pragnę mówić na jeden z najbardziej życiowych tematów tej godziny – piętno bestii. Ubiegłego wieczora zajmowaliśmy się wiekami Kościoła, siedmiu wiekami Kościoła. Rozpoczęły się efeskim wiekiem Kościoła, a kończą się laodycejskim wiekiem Kościoła, który jest ostatnim wiekiem Kościoła. A niechaj Pan dołączy swoje błogosławieństwo do tego słowa teraz, kiedy o nim mówimy. Teraz skłonimy po prostu nasze głowy na chwilę w modlitwie, zanim otworzymy Słowo Boże. Łaskawy niebiański Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przywilej dzisiaj wieczorem, że możemy żyć i być tutaj na ziemi dzisiaj wieczorem i cieszyć się zdrowiem i siłą, że możemy siedzieć w tym budynku, gdzie bywa czytane Słowo Boże. Modlimy się, o błogosławiony Odkupicielu, który jesteś naszym krewnym Odkupicielem i obmyłeś nas w swojej krwi i oczyściłeś nas z grzechu, a teraz przedstawiasz nas Ojcu nienagannych w Jezusie Chrystusie. Przyjdź dzisiaj wieczorem, weźmij to słowo i otwórz je dla naszych serc. Niechaj Duch Święty uchwyci to słowo, kiedy ono jest nauczane i niech ono idzie prosto do swego celu, do każdego serca, do mego serca i do serc słuchaczy. Ojcze, odczuwamy potrzebę tego i niech ona zostanie zaspokojona. Niech nikt nie obrazi się z powodu słowa. Ojcze, zawsze, gdybym miał powiedzieć coś, co by było sprzeczne z Twoim prowadzeniem, niech Duch Święty zamknie moje usta. Pragnę poznać tylko to, co jest prawdą, a potem chodzić według tego. Błogosław nas teraz wspólnie, przebacz nam nasze grzechy, kiedy zgromadziliśmy się w tym domu uwielbiania, a niechaj nasze grzechy znajdą się pod krwią, a nasz duch niech jest we właściwym nastawieniu, aby Ci oddawać cześć w tym czasie. Bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Rozmyślałem właśnie o tym małym kawałku papieru tutaj, na którym sobie zanotowałem kilka miejsc Pisma, aby się na nie powoływać, a przede wszystkim, aby je przeczytać. A teraz, kiedy wystąpiłem tutaj, wydaje się, jakbym odczuwał, że nie mam czytać żadne z nich. Oto jak się zazwyczaj dzieje. Mam 4 czy 5 małych tekstów, którymi bym miał rozpocząć. Lecz pragnę przeczytać, względnie najpierw powiedzieć, że kiedy mam przemawiać, Nigdy o tym najprzód nie rozmyślam. Wy wiecie, prawdopodobnie tak samo jak nie planowałem, co mam powiedzieć, nic więcej niż wy, rozumiecie? Ani trochę. Oczekuję po prostu na Niego. Po prostu tak, jak ja to widzę, sięgam po prostu i otrzymuję to i podaję to dalej. A zatem czasami brzmi to może trochę prymitywnie, ale właśnie w ten sposób to otrzymuję. Więc to jest jedyny sposób, jak to mogę przekazać. Zatem w tym, pozwólcie, że to powiem ponownie dzisiaj wieczorem, to nie jest skierowane przeciw komuś indywidualnie, ani przeciw religii kogoś. Rozumiecie? Wcale nie. My nie wierzymy w coś takiego. Wierzymy, że jesteśmy rzeczywistymi, prawdziwymi Amerykanami, że każdy może mieć przywilej, by oddawać Bogu cześć zgodnie z tym, co mu dyktuje jego własne sumienie. Pragniemy, aby się tak działo zawsze. Lecz w każdym kościele mamy pewną doktrynę. W organizacjach i denominacjach mają wielokrotnie pewne wyznanie wiary. I oni trzymają się tego wyznania wiary. To jest nasze wyznanie wiary. Bez względu na to, co sobie myśli kaznodzieja, on musi głosić wyznanie wiary, ponieważ znajduje się w denominacji. A my tutaj nie mamy wyznania wiary, lecz Chrystusa. To jest nasze wyznanie wiary. Nie mamy zakonu, lecz miłość. Nie mamy książki, lecz Biblię. A Chrystus jest głową, Biblia jest naszym podręcznikiem, a ten świat jest moją parafią. Więc ja lubię głosić właśnie w ten sposób, jak czuję się prowadzony do tego i po prostu w ten sposób, jak to rozumiem. A zatem w tym czasie, zwłaszcza kiedy przemawiam o tej rzeczywiście szorstkiej, twardej, bolesnej części Ewangelii, lecz wy wiecie, to jest dom sądu. Sąd rozpoczyna się gdzie? Od domu Bożego. Tak jest. Właśnie tutaj rozpoczyna się sąd. A istnieje, gdybyście poszli tutaj do sądu i miałaby się odbyć rozprawa sądowa, oni tam mają księgę prawa, aby mogli stwierdzić, za co macie zostać sądzeni. A właśnie w ten sposób dzieje się w domu Bożym. Musimy to wziąć ze Słowa Bożego. A zatem wiele razy w tych sprawach, zrozumcie to teraz, proszę, że ja się mogę mylić. Mój wykład może być błędny. Lecz staram się je czytać bardzo uważnie i mówić tylko to, co ono mówi. Trzymajcie się ściśle Pisma i mówcie tylko to, co ono mówi. A zatem jest to po prostu zanadto złe, względnie, może to nie jest wolą Pańską, a może jest, ja nie wiem. Mianowicie, że ja bym chciał pozostać tydzień za tygodniem w tej księdze, pozostać bezpośrednio tutaj i obserwować, jak to sięga wprost z powrotem do Daniela i do objawienia i łączy się to z prorokami. A całe Słowo Boże jest pod każdym względem powiązane razem. 66 ksiąg pisanych przez wiele ludzi na przestrzeni wieków, a ani jedna nie jest w sprzeczności do drugiej. Ani jedna. Każda z nich jest doskonała. Nigdy na całym świecie nie został napisany żaden utwór literacki w ten sposób jak ona. Przez 2000 lat próbowano poprawić modlitwę pańską, dodać do niego jedno słowo, albo ująć z niego jedno, aby je ulepszyć. Nie możecie tego po prostu uczynić. O, ono jest doskonałe. Ono jest Słowem Bożym. A ja wierzę, że Biblia jest inspirowanym Słowem Bożym. Każde jej słowo jest natchnione. Ja nie wierzę po prostu, że to nie jest inspirowane, a to i tamto jest. Ja wierzę, że ono jest całe inspirowane. Ono jest albo całe w porządku, albo całe błędne. A gdyby ono było całe mieszaniną, to byśmy nie wiedzieli, co mamy czynić. Lecz ono jest prawdą co do joty. Ja jestem gotów w każdej chwili położyć moje życie w ofierze za to, że tutaj jest tak, mówi Pan. Zatem teraz urządzili nabożeństwa tych kilka wieczorów. A nawiasem mówiąc, będziemy mieć nabożeństwo w sobotę wieczorem i będziemy kontynuować to samo. Będziemy mieć, niektórzy ludzie ze zboru powiedzieli, że tutaj jest brudno, aby przyjść do kaplicy w niedzielę rano. Więc niektórzy powiedzieli, że pozostaną w sobotę wieczorem po nabożeństwie i pomogą posprzątać kaplicę, aby ludzie nie musieli przychodzić w niedzielę rano. Względnie, aby tu nie musieli pracować w niedzielę, aby przygotować kaplicę. My nie chcemy, ja nie jestem sabatystą, pomimo tego lubię się odnosić z poszanowaniem do nabożeństwa, na tyle, na ile mnie stać. A zatem myślę, że podam do wiadomości, jutro wieczorem może, jeżeli Pan pozwoli, o czym będę mówił w sobotę wieczór. Otóż, dziś wieczorem jest to piętno bestii, a jutro wieczorem pieczęć Boża. Są to dwa z najbardziej, sądzę, że najbardziej życiowe tematy, o których trzeba mówić w tym czasie. Ponieważ ja naprawdę wierzę, że żyjemy w czasie śledczego sądu Bożego. Ja uważam, że żyjemy właśnie w tym czasie. Nie chcemy być radykalni, nie chcemy być fanatykami. Chcemy po prostu podejść do tego tak rozsądnie, jak o tym mówi tutaj Biblia. A ona jest doskonała, oczywiście. A zatem, kiedy to czynimy, słyszymy dzisiaj tak wielu ludzi mówiących o piętnie bestii. Słyszycie o tym już od dłuższego czasu. Co to jest? Co ono czyni? Gdzie? Kto je będzie miał? A jeśli go naprawdę posiadają, co ono im uczyni? Co? Co takiego? Czy mogłoby ci uszkodzić? Czy w tym, czy na tym jest coś złego? Otóż, to właśnie pragniemy teraz stwierdzić na podstawie Słowa Bożego. Po pierwsze, czy w Biblii jest mowa o piętnie bestii? A następnie, do którego wieku to należy? I kim będą ci ludzie, którzy je będą posiadać? A co wy uczynicie? Czy moglibyście je mieć, nie wiedząc o tym? I tak dalej. Po prostu pytania tego rodzaju. Więc według mego najlepszego poznania będzie to jeden z dwóch najważniejszych tematów Biblii, które mam na myśli. Piętno bestii oraz pieczęć Boża. Noże, po pierwsze, mam tutaj miejsce pisma, aby pokazać, czy względnie tylko wypisane, abym się mógł po prostu na nie powołać, a to jest święty przede wszystkim. Spójrzmy na to, czym jest piętno bestii i czy jest rzeczą niebezpieczną posiadać to piętno. Czy tak? Tutaj w Objawieniu, w 14 rozdziale, werset 9, jest to poselstwo trzeciego anioła. Otóż, każdy studiujący Biblię, widzę tutaj brata Stanleya oraz dwóch lub trzech dalszych kaznodziei, którzy tutaj obecnie siedzą. Wczoraj wieczór było tutaj kilku braci z seminarium baptystycznego w Louisville, a dziś wieczorem jest prawdopodobnie również kilku. Nie wiem, ale są tu prawdopodobnie metodyści, baptyści, katolicy i może ortodoksyjni Żydzi. Ja nie wiem. Lecz to nie jest, nie mówię tego, aby ranić kogoś uczucia. Wcale nie. Jest to tylko dlatego, po prostu, by czytać Biblię tak, jak ona jest napisana i umożliwić wam, abyście mogli sami spojrzeć na nią. Zbliżmy się więc do niej tak rozsądnie, na ile nas stać, w bojaźni Bożej, wiedząc, że On będzie nas sądził za nasze słowa. W dniu sądu nasze słowa będą dla nas błogosławieństwem albo potępieniem. Odczuwam, że jeśli coś wiem, a zatrzymuję to dla siebie, to w dniu sądu Bóg powoła mnie za to do odpowiedzialności. A te dusze z podniesionymi rękami, bracie Branham, gdybyś nam to tylko powiedział, nie bylibyśmy w tym stanie dzisiaj. Pragnę stać tak jak Paweł wówczas. Jestem wolny od krwi wszystkich ludzi, bowiem nie uchyliłem się od tego, aby wam zwiastować całą radę Bożą. To się zgadza, na ile ja to rozumiem. A jeżeli się mylę, niech mi Bóg wybaczy. Te sprawy nigdy nie przychodzą. Ja nigdy nie chodziłem do żadnego seminarium. Nie chodziłem do żadnej szkoły. Nie brałem nigdy słów kogoś innego odnośnie tego. Udawałem się wprost do Biblii, w modlitwie. Zostało mi to objawione w Boży sposób, przez Ducha Świętego, przez tego samego anioła Bożego, który mną kieruje, abym mógł oglądać wizje i tym podobnie, oraz podczas uzdrawiania chorych. A na podstawie tego możecie rozsądzić, czy mam prawdę, czy nie. Zatem, to jest poselstwo trzeciego anioła dla świata. A czy wiecie, że poselstwo trzeciego anioła rozchodzi się w dzisiejszym czasie? To jest poselstwo trzeciego lecącego anioła. Jeżeli jesteście czytelnikami Biblii, były trzy biada, które temu towarzyszyły. To pierwsze miało miejsce w I wojnie światowej. Drugie miało miejsce w II wojnie światowej. Widzicie, do czego wchodzimy obecnie? W porządku. Jesteśmy na końcu drogi. Noże, miejmy to na uwadze, zanim przystąpimy do czytania Pisma. Jeśli chodzi o naszą pozycję, powinniśmy się znajdować na końcu wieku. Jak długo jeszcze? Ja nie wiem. Nikt tego nie wie. Ale spójrzcie, omówmy to z historycznego punktu widzenia. Po pierwszych 2000 lat system tego świata doszedł do swego punktu kulminacyjnego i Bóg zniszczył świat przez wodę. Czy o tym wiecie? Potem on pojawił się jako nowy świat. Upłynęło drugie 2000 lat i on znowu doszedł do swego zakończenia, a Bóg posłał Jezusa. Czy się to zgadza? To jest koniec następnych 2000 lat, rok 1954, a Ewangelia, Jezus powiedział, to dzieło będzie skrócone. Z jakiego powodu? Ze względu na wybranych. Inaczej by nie było zbawione żadne ciało. Świat będzie tak niegodziwy. Zatem jesteśmy na końcu czasu. A potem ten 7000 lat jest obrazem 1000-letniego królestwa. Jako Bóg pracował 6000 lat, wiemy, że 1000 lat jest jeden dzień w niebiesie, to 1000 lat na ziemi, według drugiego listu Piotra. Rozumiecie? Otóż Bóg zbudował ten świat za 6000 lat. Kościół działał przeciw grzechowi 6000 lat. A w 7000 Bóg udał się odpocząć i odpoczął w 7, co jest przedobrazem 1000-letniego królestwa. By Kościół żył tutaj na ziemi 1000 lat, właśnie tutaj, w postaci ciała, bez żadnej choroby, smutku, kłopotów czy śmierci. Ten wspaniały złoty wiek nastaje obecnie. O, jakie to wspaniałe! Ja lubię tę pieśń. Ziemia wzdycha, wołając o dzień słodkiego wyzwolenia, kiedy Jezus przyjdzie znowu na ziemię. Ja to lubię. Ustaną grzech i smutek, boleść i śmierć ciemnego świata we wspaniałym królestwie z Jezusem na 1000 lat pokoju. Biblia mówi, oni rządzili i królowali z Chrystusem przez 1000 lat, 1000-letnie królestwo. Otóż, poselstwo trzeciego anioła, tuż przed przyjściem Pańskim, kiedy zostanie włożona pieczęć albo piętno. Nurze, będzie wielki spęd, wielki przegląd. Tam na zachodzie, kiedy się tam udamy, ja już od czasu, kiedy byłem chłopcem, wyjeżdżałem zazwyczaj na spęd bydła, na wiosnę oraz na spęd bydła w jesieni. Wyjeżdżaliśmy do gór i spędzaliśmy bydło na dół. A gdy spędziliśmy wszystko bydło, które mogliśmy znaleźć ze wszystkich odległych terenów, to odłączaliśmy wszystkie nie, te, które nie były nasze. Nasze stada miały piętno. One były popiętnowane. A jeżeli kiedykolwiek, czy ktoś z was widział kiedykolwiek piętnowanie bydła? Warto zobaczyć, w jaki sposób piętnuje się bydło. Było mi zazwyczaj żal tych krów. Jest to okropne, przyprawiające o mdłości paskudztwo, kiedy zaczniecie piętnować bydło. Rozgrzewanie żelaza służącego do piętnowania i przynoszenie go było zazwyczaj moją pracą. Przykładano je na młodego byczka, który tam leżał ze skrępowanymi nogami i wypalano na nim to piętno, a sierść i mięso smażyły się. Przykładano na to trochę dziegciu i wypuszczano go na wolność. A wy mówicie o bieganiu. On rzeczywiście biegał. Lecz patrzcie, on został popiętnowany. A w ten sam sposób Bóg postępuje z nami. Musicie upaść u ołtarza i uczepić się go raz na chwilę. Lecz bracie, kiedy Duch Święty włoży na ciebie piętno, to możesz sobie biegać i płakać, lecz jesteś popiętnowany. To się zgadza. Jesteś tam. Kiedy właściciel przechodzi wokoło, on wie, gdzie należysz. Lecz ach, taki zabłąkany roczniak zostaje skazany na to, aby powrócił z powrotem między pospólstwo. Nurze, czas piętnowania, a zatem będą tam tylko dwaj jeźdźcy w tym spędzie. Będzie to Bóg i szatan. Szatan weźmie swoich, a Bóg zabierze swoich. Dzisiaj wieczorem zobaczymy, kto nosi piętno szatana. A jutro wieczorem zobaczymy według Słowa Bożego, kto nosi piętno Boże. Otóż, tutaj jest poselstwo anioła, 9 werset z 14 rozdziału. Przeczytamy parę miejsc Pisma tutaj, które sobie wypisałem. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoją, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. Oczywiście, nie chciejcie mieć nic z tym do czynienia. Patrzcie, a dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej. Ja nie chcę mieć nic z tym do czynienia, z pewnością. Tak, słuchajcie następnego wersetu, podczas gdy na to patrzę. Tuć jest cierpliwość świętych. Tuć są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową. Teraz z 15 rozdziału, drugi werset. Słuchajcie teraz, 15 rozdział, drugi werset. Czytaliśmy zatem z 14 rozdziału od 9 wersetu, a teraz 15 rozdział od 2 wersetu. I wyszedł pierwszy anioł, a wylał czaszę swoją na ziemię i wyrzucił się zły i szkodliwy wrzut na ludzi, którzy mieli piętno bestii i na tych, którzy się kłaniali obrazowi jej. Jest to 16 rozdział, drugi werset. Z którą królowie ziemi popełniali cudzołóstwo, a mieszkańcy ziemi zostali napojeni winem gniewu jej przeteczeństwa. Chwileczkę tylko, przepraszam. Ja musiałem odwrócić dwie kartki naraz. W porządku. Zatem 20 rozdział, 4 werset. W porządku. Tutaj to mamy. I widziałem trony, a usiedli na nich, i dany im jest sąd. I dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoją, i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Nie można przyjąć piętna bestii, a potem oddawać cześć Chrystusowi, względnie być z Nim. Jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, będzie męczony w obecności Boga i w obecności świętych aniołów. Oto, co Pan mówi o tym. Teraz rozpoczniemy. Otwórzcie teraz wasze Biblię w 13 rozdziale objawienia i rozpoczniemy za kilka chwil. Noże, jest to sprawa zasadniczej wagi. Słuchajcie teraz uważnie. Najpierw pragniemy powrócić do naszego tematu z ubiegłego wieczora. Wczoraj wieczorem omawialiśmy wieki Kościoła, a mianowicie widzieliśmy Jezusa stojącego w swoim kościele, mówiącego jako głos wielu wód, a jego włosy były białe jako wełna, a oczy podobne do płomieni ognia. Pamiętajcie, całe objawienie jest wizją w postaci symboli, a każda z tych rzeczy ma pewne znaczenie. Musicie to zatem uważnie obserwować. Czytajcie u proroków i zrozumiecie, co oznaczają te symbole. Potem porównajcie to z tym tutaj, abyście się mogli dowiedzieć, jakie jest w rzeczywistości znaczenie tych symboli. Miał oczy podobne do płomieni ognia, przepatrujące ziemię tam i z powrotem. A stwierdziliśmy, że te płomienie, podobne miecze, miecz wychodził z jego ust, obosieczny miecz. I stwierdziliśmy, że to jest Słowo Boże, wychodzące z ust Kościoła. Ono oddziela nawet szpik od kości i rozróżnia myśli i zamiary serca. Według 4 rozdziału listu do Żydów stwierdziliśmy, że Kościół stoi tam, w jego piękności, po prostu Chrystus, ukształtowany w nim. A Kościół jest odziany w białą szatę. Zwróćcie uwagę, była to niewiasta, a około swych piersi miała szatę okrywającą jej hańbę, a była oprócz tego przepasana złotym sznurem, który trzymał tą szatę wokół jej piersi. Biały kolor mówi o sprawiedliwości Chrystusa, a złoty sznur przedstawia Ewangelię, Głoszenie Ewangelii sprowadza Ducha Świętego na Kościół. Sprawiedliwość Chrystusa trzyma go tam, przywiązanego sznurkiem, opasującym sznurkiem. A zatem on stał na nogach, podobnych do mosiądzu, rozpalonego w piecu. Mosiądz mówi o Bożym sądzie, a Bóg, aby uśmierzyć swoją wielką przysięgę, którą on uczynił, posłał Chrystusa, a Chrystus zapłacił karę Bożego sądu. A zatem Kościół stoi ugruntowany na tym, że Chrystus stanął na jego miejscu, na Bożym sądzie. Jaki to piękny obraz, stojący wśród 7 złotych świeczników. A potem dowiedzieliśmy się o pierwszym wieku Kościoła, który oni mieli wówczas. Ilu z was było tutaj ubiegłego wieczora? Czy mogę widzieć wasze ręce? Dobrze, to fajne. Twierdziliśmy, że w pierwszym wieku Kościoła, w efeskim wieku Kościoła, przeżywali chrzest Duchem Świętym. Chrzczono ludzi w wodzie. I oni mieli wszelkiego rodzaju znaki i cuda, które towarzyszyły wierzącym. A jakże w każdym dalszym wieku Kościoła było to coraz bardziej przyćmione. Drugi szczebel, trzeci szczebel, potem poprzez ciemny wiek i oni wyszli z fałszywym imieniem, z fałszywym chrztem, zarówno chrztem wodnym i z chrztem Duchem Świętym, a potem przeszli do następnego wieku i mieli trochę więcej światła, a potem zostały tam umieszczone otwarte drzwi między filadelfijskim a laodycejskim wiekiem Kościoła. A potem Laodycja stała się letnią i wyszła całkiem z tego wszystkiego, aż Bóg wypluł ją ze swoich ust. To się zgadza. To jest zgodne z Pismem. Każdy historyk i każdy ortodoksyjny wierzący wie, że tych 7 wieków Kościoła, albo 7 złotych świeczników, jak mówi Biblia, było 7 wiekami Kościoła. Podobnie jak Stary Testament jest przedobrazem tego nowego tutaj. Jak się to zakończyło? Dokładnie. Lecz przyjdzie wielki wstrząs i rozbudzenie tuż przed zakończeniem się wieku pogan, zanim uchwycą to na nowo Żydzi. Pamiętajcie, poganie zostali tylko ograniczeni okresem czasu łaski. Biblia mówi, oni będą deptać mury Jeruzalemu, powiedział Jezus, aż się zakończy wiek pogan. To się zgadza. Jest pewien definitywny, ustalony czas zakończenia. A my dowiadujemy się o tych rzeczach, które oni czynili wówczas. Zwróciliśmy uwagę na te znaki i cuda, które im towarzyszyły, jak powiedział im Chrystus, jakie to było cudowne i jacy oni byli. Potem to światło zaczęło gasnąć i gasnąć, aż zgasło. A potem, tuż pod koniec, zostały tam umieszczone następne otwarte drzwi dla Kościoła. Noże, zatrzymajmy się tutaj, zanim do tego wejdziemy. Zauważcie, weźmy inne proroctwo, które mi przychodzi na myśl. Prorok powiedział, będzie taki dzień, który nie będzie ani dniem, ani nocą. Czy mówię za głośno? Jeśli możecie, ustawcie to trochę. Ja wiem, że się to odbija i z tego powodu mówię trochę głośniej, aby ludzie tam w tyle mogli to na pewno usłyszeć, bowiem to jest bardzo ważne. A nastanie taki czas, taki dzień, powiedział prorok, który nie będzie ani nocą, ani dniem. Innymi słowy, będzie światło dzienne, lecz będzie pochmurno. Rozumiecie? Pochmurny dzień. Lecz czasu wieczornego będzie światło. Jaki to piękny obraz. Otóż, kiedy zacznie świtać w tym pochmurnym dniu, to znaczy, że wybuchną wojny i kłopoty, przyjdą wzloty i upadki i różne okresy czasu i kościoły i izmy i wszystko inne. Nie będzie ani jasno, ani ciemno. Będzie to czas, w którym ludzie wiedzą, że Bóg istnieje, że istnieje Ewangelia, lecz oni po prostu nie widzą poprzez to dalej. Czy wiecie, co to oznacza? Oni powiedzą, Biblia mówi, że oni tak czynili wówczas, podczas Pięćdziesiątnicy. Oni tak czynili we wczesnym Kościele. Oni mieli te znaki i cuda, lecz nasz Kościół nie naucza tego. Widzicie? Jest pochmurno. Ani noc, ani dzień. Lecz pomimo tego my wierzymy w Jezusa Chrystusa, my wierzymy w Jego drugie przyjście i wiemy, że On przychodzi. Biblia mówi, nie będzie ani jasno, ani ciemno. Nie moglibyście to nazwać dniem. Nie moglibyście to nazwać nocą. Lecz zauważcie, czasu wieczornego będzie światło. W czasie wieczora, kiedy ci wschodni ludzie, ta księga, Biblia, jest wschodnią księgą. Kiedy to światło zajaśniało po raz pierwszy we wczesnym kościele w Efezie. Otóż przypominamy sobie i widzimy, co się tam wówczas działo. Światło Boże zostało tam przyniesione przez Jezusa Chrystusa, przez pierwsze wylanie Ducha Świętego. To wydało światło dla całego świata i pisało Biblię. Czy się to zgadza? Zatem on obiecał dla zachodniego świata, że słońce wschodzi na wschodzie na początku okresu łaski, a teraz słońce zachodzi na zachodzie, nad ludźmi zachodu. My jesteśmy ludźmi zachodu. A on obiecał, że nastanie przebudzenie i będzie światło w wieczornym czasie. One są tutaj. To światło świeci, a ciemności go nie ogarnęły. Tak jest, ludzie umiłowali raczej złe uczynki niż dobre uczynki. Lecz ono lada chwila zajdzie tam, za horyzont, a bez względu na to, jak małe światło mamy, trzymajmy się go! Patrzcie, to jest to samo słońce, które wzeszło tam dla Żydów i zachodzi tutaj nad poganami. Poprzez te wszystkie wieki, poprzez te 2000 lat, oni mieli to i tamto, organizacje i różne okresy czasu, i to i owo. A ludzie nie wiedzą, na czym stoją. Lecz Biblia daje obietnicę. Bóg ją dał przez proroka, że czasu wieczornego będzie światło. Będzie światło w czasie wieczora. Ja wierzę, że jesteśmy tutaj. Słońce zachodzi. Cała natura wzdycha, wołając o ten dzień. Zauważcie, stwierdzamy teraz, że to, co oni mieli wówczas, na samym początku, w pierwszym wieku Kościoła, że to była dziwna nauka. Przede wszystkim stało się to po prostu pewnego rodzaju uczynkami. On rzekł, ty nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Chciałbym się dowiedzieć, czym byli Nikolaici. Śledziłem to w różnych źródłach historycznych. Przewertowałem najlepsze komentarze, które mogłem znaleźć. I nikt nie może dokładnie powiedzieć. Jedynie, że to była pewna doktryna, której dał początek człowiek imieniem Nik. Nikolas, który podobno był jednym z apostołów, który poniekąd zeszedł na błędną drogę. On sobie opracował wyznanie wiary, czy coś podobnego. I to dało początek Nikolaitom. Najpierw były to uczynki. A to, co było uczynkami w Efezie, w następnym wieku Kościoła, stało się nauką. Potem to weszło do ciemnych wieków prześladowań. Otóż ta sama doktryna Nikolaitów, która się rozpoczęła tutaj w pierwszym Kościele, po pierwszych trzech, względnie czterech wizytach, generacjach apostołów, stała się uczynkami. Oni zaczęli myśleć, otóż to by mogło być to. Noże, wszyscy wiecie, jak się to zakończyło. Wy, czytelnicy Biblii, otóż rozpoczęło się to około roku 600 naszej ery, względnie 306, tym, co nazywają nawróceniem Konstantyna. On się nigdy nie nawrócił. Człowiek, który czynił takie nieczyste sprawy, jakie on czynił, nie był nigdy nawrócony. To się zgadza. Jedyną rzeczą, którą on kiedykolwiek uczynił, która miała coś wspólnego z religią, było umieszczenie krzyża na kościele świętej Zofii. Czy to było coś, za co by mógł iść do niebios? Dobrze. On powiedział chrześcijanom, że jeśli zwycięży w tej wojnie, to się stanie chrześcijaninem. I oni się modlili, on wyruszył i zwyciężył w wojnie, względnie w bitwie. A kiedy powrócił, powiedział, dobrze, ja się przyłączę do kościoła. Jest to naprawdę piękny obraz dzisiejszego letniego członka kościoła. To się zgadza. Umieścił krzyż na kościele. Po jego śmierci on miał dwóch synów, trzech synów, Konstantyna, Konstancjusza i Konstantynopola, którzy dali początek temu, że cesarstwo rzymskie rozdzieliło się na wschodnie i zachodnie. A potem, z biegiem czasu, powstało cesarstwo osmańskie, Turcja. A zatem, mniej więcej po drugiej, względnie trzeciej czy czwartej wizycie generacji apostołów, czy wiecie, co się zaraz potem stało? Oni się zaczęli sprzeczać między sobą. I oni się rozdzielili i założyli mały izm. Zawsze, kiedy weźmiemy jakiś kościół, kiedy kościół metodystyczny Wesleya był w mocy, on był silny. Kiedy John Wesley był tutaj, tak samo był luterański w swoim czasie i każdy inny. Lecz niech tylko założyciel umarł, to oni zaraz schodzili na błędną drogę. Kiedy Pan pojawił się wówczas po raz pierwszy, kiedy oni chcieli, abym rozpoczął i zrobił z tego organizację i tak dalej. Przyszedłem tutaj i zobaczyłem, gdzie przebywał Dwight Moody, wielki założyciel, biblijny Instytut Moody'ego. I pomyślałem sobie, jeżeli by Dwight Moody mógł patrzeć na ten instytut biblijny, czego był zwolennikiem ten człowiek, a co oni czynią obecnie? Otóż powiedziałem, popatrzcie tutaj, popatrzcie, co gdyby Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, ktokolwiek z nich mógł powstać dzisiaj i zobaczyć, w jakim stanie znajduje się ich kościół. O, moi drodzy, widzicie, w pierwszej generacji, kiedy ten człowiek tam stoi, on trzyma się prawdy. Spójrzcie na doktora Dowie w mieście Syjon. Wiecie, gdzie naśmiewają się w twarz boskiemu uzdrowieniu. Chociaż to miasto zostało na tym ugruntowane. Lecz kiedy Dowie zmarł, to kto powstał? Blake, John Lake i wszyscy pozostali. Czy wiecie, co się potem stało? Snuło się dokoło tego, aż zbory Boże dostały się do tego i powstała wielka grupa formalistów i tym podobnych. A ten kościół odszedł i odpadł od wiary. Znajduje się w okropnym stanie. Otóż znalazłem to. Biblia mówi, Dawid dobrze służył Bogu w swojej generacji. Powiedziałem więc, Panie, nie chcę żadnej organizacji. Pozwól mi służyć Tobie z całego mego serca, podczas gdy żyję tutaj. To się zgadza. A potem, kiedy odejdę, Ty będziesz miał kolejnego męża. Będziesz miał kogoś, który zajmie moje miejsce. To wszystko. Nie próbuj budować na kimś innym. Nie możesz rozniecać ognia na tym samym gruncie. Izrael musiał wciąż pielgrzymować. Kiedy się zatrzymali, schodzili na złą drogę. Oni musieli być w podróży każdą noc i każdą noc budowali nowe ognisko. Po prostu ciągle pielgrzymowali. A to właśnie musimy czynić. To, co miał Luther, było dobre, lecz było to na czas Lutra. To, co miał Wesley, było dobre, lecz było to na czas Wesleya. To, co mieli pielgrzymi świątobliwości, było dobre, lecz to było na ich czas. My żyjemy w innym czasie. Nurze, my idziemy naprzód. A po nas będzie znowu dzień, który przyjdzie po prostu tak samo. Lecz chodźmy w świetle, kiedy światło jest tutaj obecnie. A zauważyłem, że kiedy to stało się doktryną, to zaraz, jak wiecie, rozpadło się to na szereg izmów. Potem zmienili się Rzymianie. Otóż, rzymskie cesarstwo, od czasu, kiedy Rzym zwyciężył i przejął władzę nad pogańskim światem, od Grecji, po upadku Aleksandra Wielkiego i stało się panującym narodem na świecie. Naród rzymski w wieku pogan. Daniel powiedział to w wizji. Za kilka minut do tego dojdziemy. Lecz Rzym miał zawsze dominującą moc nad całym światem. A zatem stwierdzamy tutaj, że oni potem zorganizowali kościół. Grupa ludzi zebrała się razem około roku 606 i nazwali się wczesnymi ojcami, ojcami kościoła. Grupa mężczyzn zebrała się razem i urządzili sobór o tym, co oni muszą czynić. I oni założyli organizację. I pozwólcie, że tutaj powiem, moi drodzy chrześcijańscy przyjaciele, zarówno protestanci, jak i katolicy, a zatem przypuszczam, że tutaj siedzą przyjaciele katolicy. Ja tego nie mówię, aby ranić wasze uczucia, bowiem poczekajcie przez kilka minut, a kaplica Branhama będzie w tym również. Rozumiecie? Chwileczkę tylko. My tylko musimy głosić Ewangelię tak, jak ona jest tutaj napisana, niezależnie gdzie. Jan powiedział, siekiera już została przyłożona do korzeni drzewa. Niechaj lecą drzazgi, gdzie tylko chcą. To się zgadza. On musi wycinać te drzewa i tym podobne rzeczy. Patrzcie jednak, oni tam wówczas zorganizowali pierwszy kościół. Oni się zebrali razem i zorganizowali pierwszy kościół, który został nazwany powszechnym kościołem, względnie katolickim kościołem w Rzymie. A katolicy mówią, że on jest matką kościoła. To jest dokładna prawda. On jest matką kościelnej organizacji. Słusznie. Jest to po pierwszy raz w historii całego świata, kiedy został zorganizowany Kościół. Nigdy tak nie było od zarania dni. W czasach Izraela oni nie byli organizacją. Oni byli rasą, nie organizacją. A oni, Jezus Chrystus, nigdy nie zorganizował Kościoła. Żaden z apostołów nie zorganizował Kościoła. Ani w dalszym czasie, w ciągu 3 albo 4 generacji po nich, nie zorganizowano Kościoła. Jeżeli chcecie przynieść historię i pokazać mi, pokażcie mi, gdzie to jest. Przeczytałem Józefusa i wszystkich najwybitniejszych historyków, których mamy dzisiaj na świecie, o których wiem, bowiem muszę być tego pewien. Uczyniłem tą wypowiedź już przed tysiącami ludzi, a człowiek musi być w stanie uzasadnić, udowodnić to, co sobie o tym myśli. To się zgadza. Tam nie było żadnej organizacji, a nie... Święty Piotr nie założył katolickiego kościoła. Dajcie mi do tego choćby jeden fakt historii, względnie jedno miejsce pisma, itp. Święty Piotr był żonatym mężczyzną. Wy mówicie, że on był papieżem. On nie mógł być papieżem. Piotr był żonatym mężczyzną. Biblia mówi, matka jego żony leżała chora w gorączce, a Jezus ją uzdrowił. A na ile mi wiadomo, święty Piotr nie był nigdy w Rzymie. Żaden fakt historyczny nie wskazuje na to, że on był kiedykolwiek w Rzymie. I to jest pomyłka. Lecz oni się zorganizowali i założyli kościół, nazwany powszechnym kościołem. Oni tam ustalili powszechną modlitwę. Oni mają doskonałą harmonię. Każdy musi powtarzać razem z nimi. Każdy mówi to samo. Zostaje zmówiona ta sama modlitwa. A oni wzięli dużą ilość miejsc pisma. Zabrali je z Biblii, wiele z nich, i zmyślili inne. Ani jeden raz nie ma wzmianki o czyśćcu we wszystkich świętych księgach Biblii. Żadnej zdrowaś Mario, nic podobnego. Jest to zawsze w sprzeczności do tego, gdziekolwiek, w piśmie. Nigdy to tam nie było, w żadnym czasie. A jeśli znajdziecie takie miejsce, to macie sposobność przyjść jutro wieczorem i skorygować mnie. Nie ma tam tego, nigdzie. Przyprowadźcie waszego księdza, względnie pastora. Nie ma takiego miejsca w piśmie, gdzie by była o tym wzmianka. Tylko jedna mała księga, księga Machabejczyków, która została do tego dodana, która nie jest inspirowana. Są to te rzeczy, które zostały dodane do tego, względnie ujęte z tego. Ta Biblia jest tylko jedna? Ona została uznana przez wczesnych założycieli, względnie przez każdego z wczesnych historyków Kościoła, albo każdym razem przez ortodoksyjnych Żydów, a oni nigdy nie uznali nic innego poza tą Biblią, którą mamy dzisiaj. Nuże, zatem, jeśli o to chodzi, słuchajcie teraz uważnie. Myślicie sobie teraz, że sprawiam katolikom lanie. Pileczkę tylko, widzicie? Otóż, zatem oni zorganizowali katolicki kościół i zaczęli prześladowanie, by oni... Musicie zmuszać każdego. I wszędzie kościół i państwo się zjednoczyły razem i przyprowadzili ich z pogańskiego Rzymu do papieskiego Rzymu. Innymi słowy, z pogańskich zabobonów oni przyjęli chrześcijaństwo w swojej własnej formie. Rozumiecie? Oni nie mogli zrozumieć, dlaczego człowiek stoi i modli się do niczego. Oni byli poganami, więc po prostu zdjęli Wenus i umieścili tam Marię. Zdjęli Jupitera i umieścili tam Piotra. Pewnego rodzaju posągi, aby się im kłaniać. I oni kłaniali się przed tym. Ułożyli uniwersalną modlitwę. Powiedzieli ją po łacinie, więc to nigdy nie zawiedzie i tak dalej. Oni zawsze mówią to samo. Nie możecie dyskutować, względnie debatować z katolickim księdzem lub niekatolickim na podstawie Biblii. Jeden z nich, ten młody ksiądz tutaj z miasta, siedział niedawno w moim domu. On powiedział, wy, protestanci, czytacie Biblię i pozostajecie w domu. My, katolicy, chodzimy do kościoła i tam odprawiamy praktyki religijne. Oddajemy cześć. Ja powiedziałem, lecz komu? O to chodzi. Powiedz mi teraz na to. On rzekł, Bóg jest w swoim kościele. Ja powiedziałem, on, pismo nie mówi o tym ani trochę. Powiedziałem, Bóg jest w swoim słowie. Jezus powiedział, niech każde ludzkie słowo będzie kłamstwem, a moje prawdą. On powiedział, czy nie myślisz, że cała grupa ludzi naradzająca się wspólnie będzie miała większy autorytet niż jeden człowiek tylko? Ja powiedziałem, nie. Jeżeli ten jeden człowiek jest zgodny z wolą Bożą, to on ma prawdę. Bóg udowadniał to zawsze. Tak jak w wypadku Jozafata i Micheasza, jak omawialiśmy to na lekcjach przed paru dniami, ubiegłej niedzieli, kiedy tam przyszedł Micheasz, 400 kaznodziei stało tam i mówiło, wyrusz, Pan jest z tobą. Wyrusz, Pan jest z tobą. Jozafat powiedział, czy nie ma tutaj jeszcze kogoś? On rzekł, jest jeszcze Micheasz, lecz ja go nienawidzę. On powiedział, posłuchajmy, co on powie. Michałasz powiedział, wyrusz, lecz ja widziałem Izrael jako rozproszone owce. On rzekł, czy ci nie mówiłem? Rozumiecie? Więc kto tam miał prawdę? Wtedy 400 wyszkolonych proroków stało tam przed tym mężem, a jednak jeden zwykły, odziany w łachmany świętoszek, stojący gdzieś w tyle, miał prawdę. To się zgadza. To prawda. Tak jest. On miał prawdę. Policzkowano go i bito, lecz mimo to on miał prawdę. A więc niezależnie od tego, ilu mówi to, albo ilu mówi tamto, chodzi o to, tak mówi Pan. To jest prawda. Będziesz musiał stać wielokrotnie samotny, kiedy stoisz na Słowie Bożym, ale stój z całą pewnością na tym, co powiedział Pan. Otóż oni zorganizowali ten kościół, wielką organizację, katolicki kościół, który ma przewagę nad wszystkimi religiami dzisiaj w chrześcijańskich sferach. Jest to katolicyzm. Lecz oni mówią, wy nie potrzebujecie, my nie potrzebujemy. Mówicie, skąd masz to nie spożywać mięsa? Skąd masz to, że ksiądz nie ma się żenić? Skąd to wziąłeś? On rzekł, my nie nauczamy Biblii. Kościół ma słowo. Nie zależy na tym, co mówi Biblia, lecz na tym, co mówi Kościół. Lecz Bóg powiedział, niech każde ludzkie słowo jest kłamstwem, a moje prawdą. Teraz musicie podjąć swój wybór. Zatem nikolaityzm stał się doktryną, a potem nastało prześladowanie. Noże, teraz w ostatecznych dniach wychodzi to na jaw. Potem przyszło coś w rodzaju oazy w okresie ciemnych wieków i prześladowań. Potem przyszła oziębłość, a następnie pierwsza reformacja, którą przyniósł Marcin Luther. Marcin Luther protestował przeciw katolickiemu kościołowi. I z tego powodu wyszedł z niego i wziął tą komunię. Oni mówili, to jest ciało Chrystusa. On powiedział, to nie jest ciało Chrystusa. To jest tylko opłatek i to wszystko. Oni wierzą, że to jest święta Eucharystia. Przy czym święta Eucharystia znaczy tyle, co Duch Święty. A kiedy to przyjmujesz, przyjmujesz Ducha Świętego do swego ciała. Ale to jest błędne! Duch Święty to chrzest Duchem Świętym. Nie tak, a gdy przyszedł dzień 50, podszedł ksiądz i dał im świętą Eucharystię, opłatek na ich języki. Ani tak, wystąpił pewien kaznodzieja, pokropił ich trochę wodą i uścisnął im ręce. O nie, lecz z nieba zstąpił dźwięk, jakby potężnego, szumiącego wiatru, który napełnił cały dom, w którym się znajdowali. To jest według Pisma. To jest zgodne z prawdą. To właśnie stało się w tym kościele, a to właśnie dzieje się, kiedy to światło świeci dzisiaj. Oto, gdzie to światło przedarło się wówczas i tak samo to światło przedziela się dzisiaj tutaj. Noże, jeśli macie zastrzeżenia do jakiegoś miejsca pisma, które cytuję, porównajcie je po prostu z tym. Ja wam podam to miejsce, gdzie się to znajduje w piśmie. Rozumiecie? Dobrze. Oczywiście, w takim krótkim czasie jak ten, kiedy to przetrząsamy, trwa nam to zazwyczaj tygodnie i miesiące. Po prostu każde miejsce pisma, śledzimy to, a ludzie mają swoje Biblie. Lecz jeśli macie do tego jakie pytania, powiedzcie mi po prostu. W porządku. Zatem Marcin Luther, po Marcinie Lutrze przyszedł John Wesley. Marcin Luther wystąpił z katechizmem i z całą masą innych spraw. On wystąpił z chrztem. On wystąpił, podając trójjedyny, trynitariański chrzest, który nie był nigdy nauczany w Biblii. Nie był nauczany w Biblii. W Biblii nie został nigdy nikt ochrzczony chrztem w Trójce. Jeżeli tak jest, przyjdźcie i pokażcie mi, gdzie to jest. Tego tam nie ma. Jedyny sposób, w jaki im było polecone chrzcić, brzmiał, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, jak on powiedział wówczas, i chrzcijcie je w imię, nie w imiona, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A uczniowie ledwie się odwrócili, chrzcili każdego w imię Jezusa Chrystusa i dali polecenie, że jeśli ktoś został ochrzczony w jakiś inny sposób, to musiał przyjść i dać się ochrzcić ponownie, zanim mógł otrzymać Ducha Świętego. A oto występuje katolicki kościół. Pokażcie mi jedno miejsce w Biblii, gdzie ktoś został kiedykolwiek ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest powiedziane dosyć wyraźnie, nieprawdaż? W sobotę wieczorem będziemy mieć pytania i odpowiedzi. Ja to otrzymam. Postaram się to przedstawić w należytym porządku. Dobrze. W porządku. Ja chcę kogoś, kto by mi mógł pokazać jedno miejsce, gdzie jakaś osoba została kiedykolwiek ochrzczona w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wtedy odejdę z kazalnicy i powiem, że jestem obłudnikiem. Każdy, kto został ochrzczony w jakiś inny sposób, musi przyjść i dać się ponownie ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, aby przyjął Ducha Świętego. Tak jest dokładnie. To właśnie mówi Biblia. Widzicie zatem, że bierze się teorię zamiast prawdy. Teraz patrzycie do Pisma. Nie mówcie, otóż brat Branham tak powiedział. Popatrzcie teraz do Pisma. Weźcie swoją konkordancję i wyszukajcie to. A potem, skoro tylko zwróciliście uwagę, że każdy z tych wieków Kościoła miał jego imię, dopóki nie przeszedł przez ciemny wiek Kościoła. A spójrzcie, to znowu wskazuje z powrotem na ówczesny, ortodoksyjny Kościół. Najciemniejszy wiek dla Żydów nastał wtedy, kiedy wystąpił Achab po tym wielkim rozkwicie w czasie tego wielkiego króla, który panował przed nim, a przedtem miał Izrael wszystko we wspaniałym stanie. Potem wystąpił Achab jako wierzący do pewnej granicy, był w letnim stanie, poszedł i ożenił się z tą młodą księżniczką, z Jezabelą, która była bałwochwalczynią i wprowadził ją do władzy, a na skutek tego przyprowadził bałwochwalstwo do Izraela. Czy sobie to przypominacie? Ten sam piękny przedobraz. Kiedy protestantyzm skojarzył się z katolicyzmem, oni na nowo wprowadzili bałwochwalstwo do chrześcijaństwa w tym ciemnym wieku, dokładnie geograficznie. Obserwujcie teraz, kiedy to wychodzi na jaw po tej stronie. Co tutaj macie? Namiastkę za Ducha Świętego. Opłatek. Namiastkę za wodny chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Chrzest w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oni zastąpili namiastką wszystko. Mogę wziąć pismo i udowodnić to na jego podstawie. Namiastka za namiastką. A Martin Luther zgodził się z tym. Następnie przyszedł John Wesley z tą samą sprawą i zgodził się z tym. Nigdy nikt w Biblii nie został kiedykolwiek pokropiony. Nigdy nie było czegoś takiego. Takiej rzeczy nie było w Biblii. Ani polecenia, ani rozkazania odnośnie tego. Wcale nie. Lecz wy pozwalacie na to. To się zgadza. Wy pozwalacie na to. Oni występują, biorą taką małą solniczkę i pokropią was nią. Dlaczego? Rozpoczął to katolicki kościół, a wy wyrażacie na to zgodę. Tak jest. Pewien człowiek powiedział pewnego dnia, ty nie jesteś katolikiem, ty jesteś... Ja powiedziałem, nie bracie, ja jestem protestantem, protestuję przeciw temu. To się zgadza. Jako kaznodzieja Ewangelii, razem z tymi dziećmi bożymi tutaj, którzy są moimi kandydatami do niebios, a ja mam im zwiastować i stać przed nimi jako nauczyciel z cudami i znamionami, to bym był obłudnikiem, gdybym nie stał w obronie tego, co jest prawdą. Powiedziałem, o tak, będę stał w obronie tego, choćby mnie to kosztowało życie. Ja tak będę czynił. Będę nauczał tylko tego, co mówi Biblia. A jestem ochotny każdego czasu dyskutować o tym z kimkolwiek. Rozumiecie? Chociażby to był papież z Rzymu, czy arcybiskup, czy ktokolwiek by to był. Rozumiecie? O tak, to się zgadza. Jeżeli jestem w błędzie, pokażcie mi to. Nurze, ja nie jestem w błędzie, bowiem ja cytuję Pismo. Ja nie wezmę waszego podręcznika. To jest podręcznik. Właśnie tutaj. Nurze, zwróćcie uwagę. Potem oni zaczęli występować z całym tym formalizmem. Otóż, w ostatecznych dniach przychodzi prześladowanie. Zatem pragnę zaznaczyć, że jesteśmy teraz mniej więcej w objawieniu 13 rozdział. Nurze, jeśli zwrócicie uwagę, tutaj w tym rozdziale jest powiedziane, spojrzałem, a oto baranek stał na górze Synaj. Nie, przepraszam, mam niewłaściwy werset, niewłaściwy 14 rozdział, rozdział 13. I stanąłem na piasku morskim i widziałem bestię występującą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów. A na rogach jej było 10 koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. Czym jest bluźnierstwo? To jest naśmiewać się, kpić sobie, obgadywać. Zważajcie teraz. Ona miała 7 głów i 10 rogów. A obserwujcie, jak ona występuje z morza. Teraz objawienie 17. Wy, którzy notujecie to sobie. 17, 15. Tam jest powiedziane, że wody przedstawiają zastępy i tłumy ludzi. Zaś to zwierzę przedstawia moc, bezbożną moc, drapieżne zwierzę. Powstało z pomiędzy ludu, a on stanął na piasku morskim. I widziałem zwierzę, a zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Trzeba nam teraz omówić dwie rzeczy. Obserwujcie to zwierzę. Ono zawierało w sobie cztery różne charaktery. A jeśli weźmiecie Daniela 7, wy, którzy notujecie to sobie, Daniel 7, Daniel widział tą samą wizję 800 lat przedtem. On widział tą wizję. On widział te zwierzęta oddzielone jedno od drugiego na początku rządów pogan. A tutaj one są. Jan je widział na końcu rządów pogan, wszystkie cztery zwierzęta reprezentowane w jednym. Te same stare diabły, demony, które opanowały każde królestwo, Rzymian, a również Greków i tak dalej, przechodziły ciągle dalej poprzez wszystkie wieki pogan i spotkały się tutaj u góry w jednym zwierzęciu. My go zaraz znajdziemy i zobaczymy, kto to jest. Racja. Wszystkie te lampart, lew, wszystkie tworzą razem smoka. Ilu z was wie, czym jest smok? Smok przedstawia Rzym. Tak jest. Przeczytajmy to. Może to trochę kwestionujecie w waszych myślach. Pozwólcie mi przeczytać Objawienie 12 rozdział. Tylko na chwilkę tutaj. Pójdźmy tutaj. Objawienie 12. Nurze, słuchajcie. I ukazał się wielki cud na niebie. Niewiasta. Co przedstawia niewiasta? Kościół. To jest oblubienica tutaj. To jest kościół. Prawdziwy kościół. Niewiasta. Obleczona w słońce. A księżyc pod nogami jej. Patrzcie, księżyc pod jej, słońce koło jej głowy, księżyc pod jej nogami. Słońce było okresem czasu łaski, a księżyc był okresem zakonu. Niewiasta była ortodoksyjnym kościołem i ona stała ponad zakonem. Zakon przeminął, bowiem zakon był cieniem przyszłych dóbr. Czy się to zgadza? Księżyc jest tylko cieniem słońca odbijającego się na księżycu. Czy to się zgadza? To robi księżyc. A zakon był pod jej nogami, ona przeżyła ten czas, a zwróćcie uwagę, jak ona była tutaj teraz obleczona. Pod jej nogami, a na jej głowie była korona z 12 gwiazd. Kościół jest ukoronowany nauką 12 apostołów. Rozumiecie? A będąc brzemienną, wołała, pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła. To był ortodoksyjny kościół. Zważajcie. I ukazał się drugi cud na niebie, a oto smok wielki, rudy, mający 7 głów. Widzicie? Pamiętajcie teraz tych 7. 7 głów. Zawsze. 7 głów, 10 rogów, a na głowach jego 7 koron. A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię, a smok on stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Patrzcie, i urodziła syna, mężczyznę, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną, a dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Stoi tam ortodoksyjny kościół. Słońce świeci na dół. Nauka 12 apostołów. W porządku. Z księżycem pod swoimi stopami. Zakon. Cień przyszłych rzeczy. Światło Ewangelii. Świeci obecnie. A zakon zanika, kiedy przychodzi słońce. I męczyła się, aby porodziła. I urodziła syna, mężczyznę, którym był Jezus Chrystus. A on został porwany do Boga. Lecz skoro tylko, tutaj to mamy. Skoro tylko smok, którym jest diabeł, zobaczył, że niewiasta jest gotowa urodzić, stanął tuż przed nią, aby pożreć jej dziecię, skoro się tylko urodzi. A kiedy urodził się Jezus, rzymskie cesarstwo wydało ogłoszenie, aby pozabijać wszystkie dzieci do 2 lat, żeby uśmiercić Jezusa Chrystusa. Lecz Bóg zamydlił im oczy, zabrał go do Egiptu i ukrył go tam, podobnie jak uczynił z Mojżeszem, w ten sam sposób. Tutaj jest ten rudy smok, diabeł. Gdzie znajduje się jego siedziba? Nie w Rosji, w Rzymie jest napisane, diabeł dał mu swój tron i swoją moc, rudy smok. Nie była to Rosja. Słyszałem wielkich kaznodziei mówiących, Rosja jest antychrystem. Ależ Rosja nie ma nic wspólnego z antychrystem. To jest komunizm. Fałszywy protestantyzm i katolicyzm wyprodukowały komunizm. Powodem, dlaczego Rosja ich wypędziła, było to, że oni posiadali wszystkie pieniądze. Oni zmawiali wszystkie modlitwy do świętych, więc zbudowali największe budowle i posiadali wszystkie bogactwa ludzi. W ten sposób zgrabili je wszystkie. Oni widzieli, że nie żyją inaczej i nie odróżniają się od nikogo z otaczającego ich świata, więc ich wyrzucili i wytworzyli komunizm. Noże, jeżeli mi dacie jeszcze jeden wieczór, jeżeli Bóg pozwoli, udowodnię wam, że komunizm działa bezpośrednio w ręku wszechmogącego Boga, aby zniszczyć miasto Rzym. Pamiętajcie, mówię to jako Boży prorok. Rosyjskie imperium zrzuci pewnego rodzaju bombę atomową na miasto Watykan i zniszczy je w jednej godzinie. Tak mówi Pan. A Biblia mówi, że Bóg wziął tych ludzi okrutnego serca i włożył ich do swoich rąk i oni są narzędziami w Jego rękach, aby wypełnić Jego wolę i aby jej oddać z powrotem to, co miało na nią przyjść, na co zasłużyła. To się zgadza. To jest według słowa. Bracie, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak sprytne są te rzeczy. Pamiętajcie, Jezus Chrystus powiedział, że antychryst będzie tak blisko tego, żeby to zwiodło nawet wybranych. On powiedział, niechaj was nie kusi żaden człowiek. Powiedział, nie bądźcie jako poganie, którzy się modlą ciągle w kółko. Zdrowaś Mario, błogosławiona, łaski pełna, błogosławione są. Powiedział, nie bądźcie jako poganie, którzy powtarzają gołosłownie. On powiedział, a nie nazywajcie nikogo ojcem na tej ziemi, ani bowiem jednego macie ojca, który jest w niebiesiech. Lecz wy się odwróciliście i skojarzyliście się z tym i czynicie to mimo wszystko, bowiem to jest popularne. Diabeł miał zawsze popularne rzeczy. Zawsze tak było. Już od początku. Forma pobożności. Kain miał tą samą rzecz. Tutaj jest jego duch, poruszający się bezpośrednio tutaj, przez tego antychrysta. A tutaj przychodzi również Abel, który został zabity. To się zgadza. Zwróćcie na to uwagę. I patrzcie teraz. Wszystkie te zwierzęta z dawnych czasów zebrały się w tej bestii tutaj, która została nazwana rudy smok, diabeł. Rozpocznijmy teraz 15 wersetem z 13 rozdziału. Widzicie teraz, że Rzym był siedzibą szatana. Ta bestia z 7 głowami i z 10 rogami stała koło tego dziecka, Chrystusa, dziecka, aby je pożreć, skoro się tylko urodzi. Kto to uczynił? Herod! Rzym! Zawsze tak było. Weźmiemy to bezpośrednio z Księgi Daniela, jeśli mamy dosyć czasu, a Pan nam dopomoże. I zrozumiemy to. Podobnie jak gdziekolwiek w Piśmie, od początku czasu pogan, dokładnie wówczas, od pierwszej Mojżeszowej, mogę udowodnić, że Babilon miał początek w pierwszej Mojżeszowej, a zakończenie w Objawieniu. Jego założycielem na początku był Nimrod, syn Hama, poprzez bałwochwalstwo i wprowadził tam bożki, aby oddawać cześć bożkom. A to snuło się poprzez wszystkie wieki i było to tak sprytne, że w ostatecznych dniach przybrało to imię chrześcijaństwo, a pomimo tego jest to bałwochwalstwo. Czy tego nie powiedział święty Paweł w 2 Tesalończyków? Przeczytajmy to po prostu, zanim pójdziemy dalej. 2 do Tesalończyków, 2 rozdział. I zobaczymy, co tutaj powiedział Paweł. On to nawet widział w duchu, zanim to w ogóle przyszło, w tym czasie, w którym żyjemy. Otóż, moi drodzy, co za dzień, w którym żyjemy? Ciemność, w której żyjemy, a mężczyźni i kobiety zbierają się tutaj w grupy, w pogańskich ciemnościach, a nawet o tym nie wiedzą. O, jaka szkoda! Co za dzień, w którym... Paweł powiedział, nie przyjdzie ten dzień, dopóki nie nastanie najpierw odstępstwo i nie zostanie objawiony ten człowiek grzechu. Zważajcie teraz, on oświadcza, że to będzie człowiek. Czy to się zgadza? Paweł powiedział, on jest człowiekiem grzechu, sprzeciwiającym się i wynoszącym nad wszystko, co się zowie Bogiem, tak iż mu będzie oddawana cześć jako Bogu. Człowiek, któremu jest oddawana cześć jako Bogu, człowiek, który zostanie umieszczony tutaj jako obiekt oddawania czci. A on powiedział, nie przyjdzie ten dzień, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Co to znaczy? Letni stan Kościoła. W porządku, słuchajcie. Pozwólcie, że wam to przeczytam, jeżeli chcecie. Z drugiego Tesaloniczan. W porządku. Mogę teraz wziąć właściwe miejsce, aby rozpocząć, więc nie będziemy musieli tak dużo czytać. Niechaj was nikt nie zwodzi. Trzeci werset, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie ten dzień pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, obecny, laodycejski wiek Kościoła i nie objawi się człowiek, C-Z-E-U-O-W-I-E-K, liczba pojedyncza. Człowiek grzechu, syn zatracenia, na miejscu Syna Bożego, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, także jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, przyjmując spowiedzi. Nie mów mi, mój przyjacielu katoliku, jak możesz powiedzieć, że nie wierzysz inaczej niż tylko w jedno małżeństwo? Katolicki Kościół mówi o jednym małżeństwie. Jeżeli nie masz żadnych pieniędzy, to jest w porządku. Lecz pozwól, że ci powiem, właśnie tutaj, między moimi zborownikami, młoda niewiasta, która siedzi właśnie tutaj, jej matka siedzi tutaj, a tata również, a inna niewiasta tutaj z tym małym chłopcem. Ta dziewczyna wyszła za mąż za protestanckiego chłopca, oni się rozwiedli i rozeszli, więc potem, wiecie co się stało? Ta dziewczyna miała wyjść za mąż za chłopca katolika i ona musiała wyjść i zapłacić masę pieniędzy i przyjść z powrotem i ona przede wszystkim nie była wcale zamężna z tym chłopcem protestantem. Tutaj jest Howard, moi właśnie zborownicy. Otóż, zaraz tutaj, nie będę wymieniał tego nazwiska. Ona ma córkę, a ta córka ma 26 lat, jej mąż, ona odeszła od niego tam, w Milltown, uciekła i wyszła za mąż za katolika. A teraz oni powiedzieli, on musi odejść z kościoła. Więc oni zapłacili dużo pieniędzy, aby przyjść z powrotem i zmienić ją z powrotem na dziewicę, by mogła ponownie wyjść za tego mężczyznę. Brednie! Zmienić ją z powrotem na pannę! Ona jest w oczach Bożych zamężna i żyje w cudzołóstwie! To się dokładnie zgadza! To jest również tak, mówi Pan! Naprawdę! Co za hańba! Zapłać tyle i tyle pieniędzy! Właśnie dlatego buduje się wszystkie te wielkie kościoły i szkoły! Oto w jaki sposób! Cały świat! Wy tego nie wiecie tutaj w Stanach Zjednoczonych! Powinniście raz pojechać ze mną za morze, a przekonacie się. O tak, udaj się tam, bracie, gdzie oni mają przewagę. Mogę wam przynieść autentyczne zdjęcie. Brat Cobb je właśnie zrobił i posłał mi. Zdjęcie kaznodziei protestantów, kaznodziei napełnionego Duchem Świętym, leżącego na ulicy, rozdętego niemal tak wysoko. On i jego żona i mała córeczka, spuchnięci tak bardzo, tylko dlatego, że zwiastowali Jezusa Chrystusa, moc zmartwychwstania i o tym, że ludzie mogą zostać zbawieni i przyjąć Ducha Świętego. Oni ich zamordowali na ulicy i nie pozwolili, aby zostali pogrzebani i pluli na nich. I tak było przez kilka dni. To się zgadza. Właśnie tam, gdzie brat Osborne musiał się udać pod ozbrojoną ochroną, aby ich zabrać. Oni się tam udali, a grupa księży zebrała się razem i oni zamordowali tego młodego człowieka. A jego żona miała właśnie niemowlę. I oni kroczyli po ulicy, mieli ozbrojoną ochronę i nieśli go do grobu, aby go pogrzebać. A ta matka szła płacząc ze swoim niemowlęciem, za swoim martwym małżonkiem. A ludzie wyglądali z okien, ludzie szczerego serca i mówili, jeżeli Kościół katolicki chce postępować w ten sposób, to wyrzekamy się go. A za nim szły ulicami tysiące ludzi. Brat Osborne urządził tam ewangelizację i oni nie mogli go stamtąd wyrzucić. Było tam zbyt wielu ludzi. To zgadza się dokładnie. O, co za obłuda! Ja wiem, że to jest niedobry obraz. Tylko spokojnie siedźcie, przyjaciele katolicy. Za chwilę zabierzemy się do tych drugich. W porządku. Zważajcie. Teraz pójdziemy trochę dalej. Uważajcie. Pozwólcie, abym wam to przekazał. Może mam jeszcze czas. Mam jeszcze do dyspozycji 30 minut. Słuchajcie uważnie. Niechaj teraz każdy czytelnik powróci na chwilę wstecz, aby sobie przypomnieć ten obraz. Kiedy każdy ortodoksyjny wierzący tutaj wie, że rządy pogan rozpoczęły się za króla Nabuchodonozora. Czy to się zgadza? Każdy ortodoksyjny wierzący to wie. Król Nabuchodonozor miał wizję, a Daniel podał mu wykład tej wizji. Czy to się zgadza? Była to głowa ze złota, którą była Rzesza Babilońska. Drugą była Rzesza Medów i Persów. Następnym było Imperium Greckie, a potem Imperium Rzymskie. A na końcu rzymskiego imperium Jezus Chrystus był tą skałą, która została bez pomocy ludzkiej ręki odcięta z góry, stoczyła się w dół i skruszyła ten posąg. Czy to się zgadza? I pokryła całą ziemię. Każdy to wie. Każdy wierzący wie o tym. I o tym, że w ostatecznych dniach, kiedy się rozdzielili do różnych innych królestw i tak dalej, aż do palców, było tam żelazo i glina. A to znaczy, prorok powiedział, na ile to widziałeś, żelazo i glina nie zmieszają się razem, ani oni się nie będą mocno trzymać razem, lecz pomieszają swe nasienie, próbując, innymi słowy, oni skojarzą się z nimi, próbując wychować swoje dzieci, i rozdzielą się z powodu mocy. Ot tak. Wy wiecie, że to prawda, lecz jest na tym coś pociągającego i wy, ludzie, podporządkujecie się temu i mówicie, o, to jest cudowne. Patrzcie na tego Stevensona tutaj na wzgórzu. Czy jak on się nazywa? Nurze, jego tutaj na wzgórzu. Jak on się nazywa? Zapomniałem po prostu. Ten facet tutaj, który zrobił całe to zamieszanie koło tego. Zgromadzenie mówi jakieś imię. Tak. O, moi drodzy. Stany Zjednoczone są zepsute aż do szpiku kości. O tak, mogę wam udowodnić, w którym czasie dokładnie ta niewiasta tutaj w Objawieniu 12, kiedy jej dziecko, mężczyzna, został porwany, aby usiąść na Bożym tronie. A kiedy to się stało, niewiasta uciekła na pustynię, gdzie troszczono się o nią 1260 dni. Dokładnie według tej daty, na skalę w Plymouth. Dokładnie. Kiedy Kościół przybył tutaj dla wolności religii i został tutaj założony, będziemy tutaj czytać dalej w 13 rozdziale Objawienia i spójrzcie tutaj na 15 werset. A teraz tylko na chwilę, chcę jeszcze przedtem powrócić tutaj i zobaczymy tutaj, że on stał na brzegu morza. Otóż, jeżeli mi się uda znaleźć to miejsce, gdzie... 11 werset. Zatem widziałem drugą bestię występującą z ziemi. Nie z wody. Z ziemi. Otóż zastępy i tłumy ludzi to wody. Więc to tutaj oznacza, że tam nie było ludzi. Stany Zjednoczone. I miała dwa rogi podobne barankowym. Dwa rogi podobne barankowym. Nie barankowe. Co to jest? To jest nasz amerykański bizon. Oczywiście. Widzicie, tam on jest. Dwa rogi podobne barankowym. Lecz co uczynił on potem? On miał wolność religii. Najpierw postępował jako baranek. Mówił jako baranek. Lecz pamiętajcie, on się nigdy nie stał starym baranem. On był barankiem. Nasz kraj ma tylko 150 lat, jak wiecie. Po prostu jagnię. Ale potem mówiła jako smok. A dokazuje przed twarzą jej wszystkiej mocy onej pierwszej bestii, rudego smoka. I czyni, że ziemia i mieszkający na niej kłaniają się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uzdrowiona. Patrzcie! I czyni cuda wielkie, tak iż i ogień wstępuje przed oczyma ludzi na ziemię. Atomowa bomba i wodorowa, bystry, inteligentny naród i tak dalej, oszukujący narody tymi sprawami. Stany Zjednoczone dojdą do tego, że Kościół i państwo zjednoczą się razem, a protestanci i katolicy połączą swoje siły, aby wspólnie walczyć przeciw komunistom. A to jest dokładnie woda na młyn tego, co powiedział tu Bóg. A wy, protestanci, leżycie sobie, śpiąc słodko, czytacie czasopisma z opowiadaniami miłosnymi, zamiast czytać swoje Biblię. Wychodzicie z domu, włóczycie się gdzieś po jakichś przyjęciach towarzyskich, zamiast pójść gdzieś na modlitewne zgromadzenie i sprzeczacie się między sobą z powodu jakiejś błahej rzeczy, na której tak bardzo nie zależy. Powinniście być gdzieś na kolanach, jeśli wiecie, co oznacza wieczność. Zauważcie, kiedy król Nabuchodonozor, tam na początku, kiedy nastał wiek pogan, obserwujmy, jak on się rozpoczął, a stwierdzimy, że tak jak się rozpoczął, ten sam sposób się kończy. Wiemy, że istnieje początek czasu łaski dla pogan oraz koniec tego czasu. Czy to się zgadza? Zważajcie teraz, kiedy król Nabuchodonozor, kiedy był tam posłany Daniel, mądry prorok, kiedy wszyscy pozostali Żydzi byli poniekąd upokorzeni i uginali się przed Rzymianami, względnie przed Babilończykami, lecz byli tam cztery mężczyźni, Sadrach, Mesach i Abednego oraz Daniel, którzy postanowili w swoich sercach, że będą służyć Bogu. A potem, kiedy wrzucono Sadracha i innych do... Daniel stał się wielkim człowiekiem przed królem Nabuchodonozorem oraz przed Baltazarem i tak dalej. Kiedy stał się wielkim człowiekiem, zważajcie teraz, król Nabuchodonozor zrobił wielki posąg ze złota i postawił go na polach i powiedział, że każdy będzie się musiał pokłonić przed tym posągiem. Czy zwróciliście kiedy uwagę na niewinność tego? Kogo przedstawiał ten posąg? Był to Daniel! Posąg tego człowieka! Czy on nie powiedział, duchy bogów, pogan? A skoro one są dzisiaj, mamy trzech lub czterech takich. Duchy bogów żyły w nim i oni sporządzili posąg Daniela. Król powiedział, każdy, kto się nie ukłoni przed tym posągiem, zostanie wrzucony do pieca ognistego. Zwróćcie uwagę, Daniel uchylił się gdzieś na osobność w tym czasie. Czy pojmujecie, co mam na myśli? A każdy, kto się nie ukłoni przed tym posągiem, zostanie rozsiekany na kawałki albo wrzucony do jamy lwiej, względnie spalony w ognistym piecu, czy coś podobnego. Kara. W ten sposób rozpoczął się okres czasu pogan z pogańską formą oddawania czci i z prześladowaniem, aby ich zmusić do ugięcia się przed tym. Biblia przepowiada, że zakończy się to w ten sam sposób. Święty mąż, wizerunek Jezusa Chrystusa, aby mu oddawać cześć i tak dalej. Przypomnijcie sobie w księdze męczenników Foxa, oni trzymali przed nimi krucyfiks, do każdej ręki przywiązali wołu i mówili, jeśli nie wyrzekniesz się protestantyzmu i nie staniesz się katolikiem i nie pocałujesz tego krucyfiksu, pognali jednego wołu w tym kierunku, a drugiego w innym kierunku i rozrywali ich na dwoje, palili ich na stosach, czynili wszystko możliwe. Byłem w tych starych katakumbach i wiem, o czym mówię. I widzicie, to jest prawdą. Oni tam odpoczywają. Zwróćcie uwagę, przez jakie męczennictwo oni przechodzili przed Marcinem Lutrem, również według Biblii. Zatem, słuchajcie jeszcze raz uważnie. Pragnę, abyście zauważyli jedną wielką rzecz. Jak rozpadła się ta wielka babilońska rzesza? Pewnej nocy, kiedy oni poszli i wzięli święte naczynia Boże i zaczęli z nich pić wino, urządzili uroczystość, przyprowadzili tam grupę kobiet, konkubin, tańczyli, hulali i mieli wielką zabawę. Czy to się zgadza? W tym czasie pojawił się tam rękopis na ścianie. Mene, mene, tekel uparsin. Czy to prawda? I oni poszli i sprowadzili wszystkich swoich Chaldejczyków, swoich mądrych ludzi, tych letnich członków kościoła. Ale nikt z nich nie mógł tego przeczytać. To się zgadza. Lecz mieli tam męża, który potrafił odczytać nieznane języki. Aleluja! Potrafił je wytłumaczyć. Czy rozumiecie, co mam na myśli? On potrafił wykładać nieznane języki. W ten sposób zakończyło się to. W ten sam sposób kończy się również obecnie z mocą Ducha Świętego w ludziach, którzy są napełnieni chrztem Duchem Świętym, którzy mają moc i towarzyszą im cuda i znamiona. Tak kończy się pogański kościół. To są te resztki. Oto w jaki sposób on się rozpoczął i jak on się kończy. Dokładnie. Nakłania i zmusza do na wpół pogańskiej religii. A Bóg wkracza do akcji w tej krytycznej godzinie i pisze w nieznanym języku. A ten mąż wykłada to. On potrafił podać wykład tego. On nie znał tego języka. Nikt inny go nie znał. On miał Ducha Świętego, który mu podał wykład do tego. A ten sam Duch Święty jest dzisiaj w kościele. Wy to nazywacie fanatyzmem. Przyznaję, że mają wiele tego. Lecz bracie, istnieje również prawdziwy. To się zgadza. Prawdziwy Duch Święty istnieje również. Diabeł rzuca wprost do drogi wszystkie fałszerstwa, które może, by was wprowadzić w zamieszanie. A jeśli Bóg nie znaczy dla ciebie nic więcej, by iść na kolana i czytać swoją Biblię, modlić się i prosić Boga, to wskazuje na to, że nie interesujesz się zbytnio swoją duszą. Udaj się tam zaraz i powiedz, Boże, ja nie dbam o to, ile starych wron urąga Tobie, wyrzuconemu tam na zewnątrz. Ja teraz zrozumiewam Twoją Biblię i jestem zdecydowany. To się zgadza. Ty to obiecałeś mi, nasieniu Abrahama. Bóg cię powołał i ty przyjdziesz do tego. Lecz jeśli tak nie jest, nie dbam o to, jak bardzo jesteś religijny. Przepadłeś. To wszystko. Ty nie możesz przyjść. Nikt nie może przyjść. Jedynie, że on go powoła. A on nie chce, aby ktoś zginął. Lecz wielu z was zginie, ponieważ postępujecie sobie beztrosko względem tego. Będziecie chodzić koło tego i zobaczycie, że coś wygląda trochę fanatycznie, trochę zacienione. Otóż, doktor taki a taki powiedział tak a tak i tak dalej. A potem chodzicie koło tego i bluźnicie Duchowi Świętemu. Wy wiecie, że to jest prawdą i nie będzie to nigdy przebaczone. Za kilka minut stwierdzicie, czym jest piętno diabła. Czym jest pieczęć diabła? To znamie bestii. Ktokolwiek mówi przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie przebaczone ani w tym świecie, ani w tym przyszłym. Obserwujcie pierwszy kościół. Co oni uczynili? Obserwujcie ten drugi kościół. Ty możesz samego siebie wypieczętować z Królestwa Bożego, a wpieczętować się do Królestwa Diabła, tam gdzie nie ma przebaczenia, ani w tym świecie, ani w tym, który ma przyjść. Naprawdę. Więc bądźcie ostrożni i chodźcie pełni bojaźni. Bądźcie ostrożni w tym, co czynicie, bo nie wiecie, co się stanie. Widzimy teraz, że to wszystko gromadzi się i piętrzy. Mam jeszcze 20 minut. Pragnę, abyście otworzyli razem ze mną 17 rozdział objawienia, abyśmy mogli za kilka chwil zakończyć. Teraz trafimy drogą do domu. Słuchajcie uważnie. Czytajcie razem ze mną. Otwórzcie wasze Biblię i przygotujcie się do czytania. To powinno położyć na to pieczęć. Pamiętajcie, istnieją dwa piętna. Jednym jest odstępstwo, a drugim jest Duch Święty. Jedno jest piętnem diabła. Pamiętajcie, powiedziałem, że wczesny katolicki kościół był... Otóż, katolicy, siedźcie pełni czci przez kilka minut. Wczesny katolicki kościół sformował swoją własną opinię o tej sprawie. Oni mieli fałszywą doktrynę o świętej Eucharystii, o przyjmowaniu opłatka zamiast chrztu Duchem Świętym. Protestanci przyjęli uściśnięcie ręki albo podejmowanie zobowiązania. Obie rzeczy są złe, zgodnie ze Słowem Bożym. Ono zawiera właściwy plan. Oni przychodzą i chrzczą w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chociaż ani jeden raz nie czytamy, że ktoś został ochrzczony w ten sposób. Jest to absolutnie pogański, katolicki chrzest. Oni to przyznają i mówią, wy protestanci skłaniacie się do naszego chrztu. Ja powiedziałem, dlaczego to czynicie? On powiedział, katolicki kościół ma moc zmienić każde miejsce pisma, które chce. Ja powiedziałem, to jest kłamstwo. On powiedział, więc dlaczego skłaniasz się do tego? Ach, w takim razie zamilknijcie. Ja nie! Ja w to nie wierzę! To jest Boże Słowo! To się zgadza! Jeśli je ludzie chcą naśladować, muszą iść samotni. Ja muszę mówić prawdę. To się zgadza. Zauważcie, potem oni wychodzą z wszystkim innym. Kościół łączy swój stary katechizm i wszystkie te rzeczy. Jaka to gromada bredni i niedorzeczności. Z tego wylęgły się miliardy niewiernych i chłodnych formalnych. Jest to z diabła już od początku. A ja wam mogę udowodnić, że Biblia mówi tutaj, cały świat dziwił się nad mocą tego zwierzęcia, które było, którego nie ma, a jednak jest. Jak to może być? Było, a nie ma go. Mówi, cały świat dziwił się nad tym. Kiedy pogański Rzym stał się papieskim Rzymem, nigdy to nie przestało. Rzymski system ustał. Kiedy objął władzę nowy król, on po prostu ustanowił nowy porządek. Lecz kiedy to weszło do pogańskiego Rzymu, przez katolicki kościół, przez papiestwo, nie zakończyło się to. Jeśli jeden papież umrze, oni ustanawiają następnego. Jeden papież umiera, a na jego miejsce posadzą drugiego. Zwierzę, które było, którego nie ma, a jednak jest. Którego nie ma, a jednak jest. Które i pójdzie na wieczne potępienie. Tak mówi Duch Święty, przy pomocy Pisma. Słuchajcie teraz. I przyszedł jeden. Zważajcie teraz wszyscy. 17 rozdział. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz. Są to te czasze, które zostały wylane. I rzekł do mnie, mówiąc mi, chodź, okażę ci osądzenie owej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wielu wodami. Obserwujcie objawienie 12. Była to niewiasta dziewica. Ona była rzeczywistą damą. Jak cudownie ona stała. Lecz tutaj jest inna kobieta, nazywana nierządnicą. WSZETECZNICA. Znaczy tyle, co nie. Co to jest? Zidolizujmy to. Względnie przeanalizujmy to. Przepraszam. Zaczynam mówić tak szybko, mając na uwadze, że mam jeszcze 15 minut. Będę tu musiał pozostać dalszą godzinę, więc zachowujcie się cicho. Patrzcie, w porządku, słuchajcie, przeanalizujmy to. Ona jest ohydną kobietą. Czym jest wszetecznica? Ja nie lubię mówić takie słowo, lecz ono jest napisane tutaj w Biblii. Jest to kobieta, która udaje, że jest dobrą kobietą, a popełnia cudzołóstwo z innymi mężczyznami. Otóż, jeśli niewiasta przedstawia Kościół, potem Kościół oświadcza, że jest chrześcijańskim, a popełnia cudzołóstwo z innymi rzeczami. Czy to się zgadza? A ona siedzi nad wielu wodami. Zastępami i tłumami ludzi. Przeczytajcie chyba 15 werset, a zrozumiecie to. Względnie 17 werset i dalej. Dojdziemy do tego za chwilę. Kobieta, która siedzi nad wielu wodami. Wszetecznica. Co za rzecz. Nurze, gdybyśmy się temu mogli poświęcać codziennie, mógłbym wziąć tę niewiastę i śledzić ją od Kaina, aż do przyjścia Pana Jezusa i udowodnić wam, że to ona pierwsza zorganizowała Kościół. Ona jest matką organizacji. Patrzcie, a niewiasta, która siedzi nad wielu wodami. Teraz drugi werset.
Kings of the earth have committed fornication.
Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. Innymi słowy, ona oświadcza, że jest chrześcijańskim kościołem na wysokim poziomie, pięknym. Za kilka minut zobaczymy, jak ona jest ubrana w perły, złoto i drogie kamienie. A oni mówią, któż jest podobny do niej? A w swojej ręce ma kubek, pełen wina jej wszeteczeństwa, jej sprośności, jej doktryny, przez którą spowodowała, że królowie, och, zmówią tylko krótką modlitwę i wymodlą cię z czyśćca i tym podobne rzeczy. Tak się dzieje. Tutaj to macie. To jest według Słowa Bożego, które czytam. Patrzcie, i zaniósł mnie na... Spójrzmy zatem, może to chcecie... Jest to trzeci werset, w porządku. I zaniósł mnie w duchu na puszczę i widziałem niewiastę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii. Szarłat, bogaty, najbogatszy kościół na świecie. Oni tutaj krzyczą, kto może wszcząć z nią wojnę? Jest tylko jeden człowiek na świecie, z całego świata, który ma moc, jak król Nabuchodonozor widział w wizji. Te 10 palców rozchodzą się w każdym. Rzymska żelazna pręga sięga do każdego narodu na świecie. Nie ma innego męża na świecie, który by miał ostatnie słowo tak, jak je ma papież w Rzymie. Prezydent Eisenhower może mówić w Stanach Zjednoczonych i to jest zakonem. Są również inne narody, do których on może mówić, ale to nie ma znaczenia. Lecz katolicka hierarchia może mówić w Rzymie, a każdy naród będzie temu przytakiwał. To się zgadza. Tutaj on jest. Teraz zobaczymy, gdzie on się znajduje i zobaczymy, czy to jest on, czy nie. Zobaczymy, czy jest tutaj właściwie przedstawiony. W porządku. I widziałem kobietę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii. Bogatą, pełnej imion bluźnierstwa, fałszywy chrzest, fałszywa organizacja, prowadzą ludzi do zaślepienia. Mówią im, że mogą po prostu chodzić do kościoła, chodzić do spowiedzi i tak dalej, zmawiać zdrowaś Mario i odprawiać pokuty. Ciemnota, niedorzeczność, nie rozumiem jak mogą ludzie dobrego, uprzejmego zmysłu wierzyć w takie rzeczy, która miała 7 głów. Tutaj go macie znowu. Tego samego demona, ciągle w kółko. Czerwony smok, bestia i tym podobnie. Ma 7 głów i 10 rogów. A owa niewiasta, ta niewiasta, nurze, kościół. Zatem bestia jest mocą, którą on miał. Rzymsko-katolicki kościół. Mocą rzymsko-katolickiego kościoła. Teraz mówi tutaj kościół. A owa niewiasta była przeobleczona w purpurę i w szarłat i uzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami i miała kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego. Oto ona, pewien kościół, który znacie, czy tak? Musi tam być, ona jest przedstawiona. Czytajmy po prostu dalej i zobaczymy, kim ona jest. A na jej głowie było napisane imię, tajemnica, Babilon Wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. W porządku, protestanci, tutaj wpadniecie w tarapaty. Wy przyznajecie, że ona jest prostytutką, lecz ona była matką. Czego? Synów? Nierządnic! To były kobiety, czy to prawda? Zatem były to kościoły, czy tak? Zatem ona jest matką kościoła, nieprawdaż? Z czego wyszedł Martin Luther? Z katolicyzmu! Skąd się to wszystko wylęgło? Katolicyzm! Przynoszący tą samą doktrynę! A wy się skłaniacie do niej! Nurze, najbardziej ordynarna kobieta w Jeffersonville może urodzić dobrą, prawdziwą dziewczynę, dziewicę. To się zgadza. I ona może chodzić należycie, jeżeli chce. A tak samo czyni luterański kościół, metodyści, baptyści, prezbiterianie i tak dalej. Oni chodzili należycie przez pewien czas, kiedy żyli ich założyciele i głosili im Ewangelię. Lecz teraz oni chodzą na różne widowiska, tańczą, oglądają telewizję, palą i czynią wszystko możliwe? Wy wiecie, że to jest prawda! W niedzielę zostają w domu! Dlaczego tak jest? Bowiem wasza nierządnica postępuje tak samo jak jej mama! To się dokładnie zgadza! Dokładnie tak jest! Spójrzmy teraz, skąd wziął się ten kolor! Biblia mówi, że ona jest matką nierządnic, a każdy wie, że to był pogański Rzym, względnie pani papieski Rzym, katolicki kościół. Za chwilę wam pokażę jego pozycję na ziemi, po prostu dokładnie, gdzie jest jego siedziba. Dobrze, gdzie on się znajduje i kim on jest, tak mówi Biblia. Nie ja, Biblia. A Biblia mówi, że ona urodziła dużo córek, kościołów, które wystąpiły po niej. W porządku, teraz są metodyści. Baptyści, luteranie i tak dalej. I widzicie? Do czego dochodzicie? Matka nierządnic! One żyły w porządku, lecz kiedy zaczęło świecić światło, jest to podobne do gromady karaluchów w lecie. Zapalcie światła na drodze, gdzie karaluchy pożerają kaczan kukurydzy czy coś podobnego. Skierujcie na nie światła i obserwujcie je uciekające do ukrycia, jak szybko tylko potrafią. Głosisz Ewangelię, względnie chrzest Duchem Świętym, tym starym, formalnym, bezbożnym kościołom. Obserwuj, co mówią! My nie wierzymy w żadną z tych rzeczy! Ja nie wierzę w żadną! Dlaczego? Ty wiesz, czym jesteś! Już od początku! To prawda! To się dokładnie zgadza! Ja nie mówię nic przeciw twemu kościołowi, bracie! Są tam ludzie, którzy są klejnotami! Nie mówię nic przeciw katolikom! Miłuję katolików tak samo jak ludzi z kaplicy Branhama! Ja nie krzyczę na ciebie, przyjacielu! Tu nie chodzi o was, metodyści i baptyści i wy, kaplico Branhama! Ja nie krzyczę na was! Tu chodzi o grzech, przez który pozwoliliście diabłu, żeby was ogłupił! Myślicie, że jesteście zbawieni tylko dlatego, że chodzicie do kościoła! Jezus powiedział, jeśli by się ktoś nie narodził z wody i z ducha, żadnym sposobem nie wnijdzie do królestwa! A gdy otrzymacie chrzest Duchem Świętym, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Mówię to prosto z mostu, bracie, lecz mówię to bez ogródek, wprost z Biblii. Jezus nie powiedział, może te znaki będą towarzyszyć niektórym. On powiedział, będą im towarzyszyć. O, oni mówią, Nurze, uważam, że to było dla apostołów. Uważam, że była tylko jedna generacja apostołów, a to było wówczas, na początku. A mieliśmy to właśnie w lekcji ubiegłego wieczora. On miał 7 gwiazd w swojej ręce, a każda z tych gwiazd miała być dana każdemu wiekowi Kościoła jako światło. Racja! Po prostu tak samo, jak jeden apostoł tam, drugi apostoł tam, jeden apostoł tutaj, a drugi apostoł tam, które były 7 duchami na początku naszej lekcji, stojącymi przed Bogiem, aby zostały posłane do 7 wieków Kościoła. O, bracie, może chodzisz w kółko z jakąś niewielką baptystyczną, względnie metodystyczną doktryną i na skutek tego mijasz celu, lecz popatrz na to raz z punktu widzenia Biblii. To się zgadza. Amen! Czuję się teraz poniekąd religijnie. Amen! O tak! Spójrz, bracie! Tutaj to masz! To obciosuje! Lecz wszelkie karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. Mama, która siedzi tam w tyle, zmuszała mnie zazwyczaj do zażywania rycynowego olejku. Byliśmy wtedy małymi dziećmi. Musieliśmy jeść chleb kukurydziany i fasolę każdy dzień w tygodniu, a w niedzielę również. W każdym razie musiałem zażywać wiele lekarstwa. W sobotę wieczorem zmuszała mnie zawsze do zażywania rycynowego oleju. A w sobotę wieczorem trzymałem się za mój nos w ten sposób. Nie mówię tego, aby żartować. Trzymałem mój nos i mówiłem: mamo, ja tego po prostu nie mogę zażywać. Przyprawia mnie to o mdłości. Ona rzekła: gdyby cię to nie przyprawiało o mdłości, nie pomogłoby ci to. Tak samo jest z tym. Ono was podnieca. Ono sprawi, że wasze organy trawienne działają sprawnie i potraficie naprawdę strawić pełną Ewangelię. Przyszli luteranie z usprawiedliwieniem. Wiecie, oni byli po prostu, zorganizowali się całkiem. O tak, my jesteśmy kościołem. John Wesley zrozumiał poświęcenie. On powiedział: ja widzę, że sprawa przedstawia się inaczej. I on powiedział: to jest w porządku, Lutrze, lecz sprawa przedstawia się tak. Czym on był? Luther był gwiazdą w swoim wieku, lecz tutaj jest Wesley. W porządku, nurze. Zatem wszyscy luteranie odsunęli się gdzieś do kąta, ponieważ oni zapomnieli. Nie uczynili nurze, nie wszyscy. Mam na myśli luterański kościół. Luteranie mają ciągle dobrych mężów, napełnionych Duchem Świętym. To się zgadza. Lecz teraz oni wszyscy wrócili do kościoła w tym wieku. Dobrze, tutaj przychodzi Wesley. On prowadził ich w swoim wieku. A zaraz potem, jak wiecie, przyszedł po wieku Wesleya, przyszli zielonoświątkowcy, a oni przyjęli Ducha Świętego, mówienie w językach. Moi drodzy, metodyści, nazarejczycy oraz pielgrzymi świątobliwości mówią: o, to jest z diabła! Czy widzicie, co oni uczynili? Zbluźnili przeciw Duchowi Świętemu. I widzicie, gdzie znajdujecie się dzisiaj? To się zgadza. Wy dokładnie co uczyniliście. Oczywiście, tak uczyniliście. Zaniedbaliście chodzić w świetle. A wy, zielonoświątkowcy, staliście się teraz tak letni w tym laodycejskim wieku Kościoła, że Bóg wypluł was ze swoich ust. Racja! To się dokładnie zgadza. Mówicie: czy wierzysz w mówienie językach? O tak! Czy mówiłeś kiedykolwiek w językach? O tak! Ja uwielbiam Boga za to! O tak! Mówiłem w językach kilkakrotnie. Wierzę, że to jest moc Boża. Tak, ja nie wierzę w początkowy dowód w mówienie w językach, lecz ja wierzę, że istnieje moc Boża, która sprawia, że mówisz w językach i towarzyszą ci cuda i znamiona. O tak, a potem diabeł stawia tam jakiegoś stracha na wróble, kogoś, kto przedrzeźnia i podrabia tych, którzy mieli Ducha Świętego, a wy wszyscy, pielgrzymi świątobliwości i świętości i nazarejczycy i wszyscy pozostali, oglądacie się do tyłu i mówicie: och, ja nie chcę nic z tego, och, o, łaski! Gdybyście posiadali Ducha Świętego, względnie cząstkę Boga wewnątrz w swoim sercu i bylibyście poświęceni tak, jak powinniście być, rozpoznalibyście, że to jest moc Boża. Czy Jezus nie powiedział: gdybyście znali Mojżesza, poznalibyście mnie również? Z pewnością, jeżeli poświęcenie jest częścią Ducha Świętego, który cię oczyścił i poświęcił, jeśli to posiadasz, rozpoznasz resztę tego, gdy to przyjdzie. Ta ręka uznaje tą rękę. Ta głowa uznaje tą nogę. Jest to część ciała. A Biblia mówi, że jest 9 darów ducha. Prorocy, nauczyciele, ewangeliści i tak dalej. I wykłady języków, mówienie w językach, boskie uzdrowienie. Ona będzie uznawać każdą odrobinę z tego. O, wy się pokrywacie lodem i mówicie: ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Coś takiego. Zaczyna wam być teraz gorąco, nieprawdaż? To jest prawda. Dlaczego? Dlaczego? Byliście zorganizowani. Wasz kościół tak powiedział i właśnie dlatego nie potraficie tego uczynić. Lecz wielu z was, metodystów, wyszło i otrzymało Ducha Świętego. Wielu z was, baptystów, wyszło i otrzymało Ducha Świętego. O tak! I wielu z was z ruchu świątobliwości wyszło i otrzymało Ducha Świętego. Tak! Dlaczego? Nie troszczyliście się o to, co powiedział Kościół. Chodziliście w świetle. Amen. Nie troszczyliście się o to, co się dzieje. Wiedzieliście, że to jest Pan i chodziliście w tym po prostu. Niechaj ta stara pani pozostanie tam w tyle. ich stara mama. Ona postępuje tak, jak jej matka wówczas, przetecznica. Ona się zorganizowała. To właśnie było podstawą, dlaczego zaczęły się kłopoty. Mianowicie, kiedy katolicki kościół zorganizował się. Potem po nim zorganizował się luterański kościół. Potem po nim zorganizował się metodystyczny kościół. Potem zorganizował się baptystyczny kościół. A obecnie mamy 696 różnych organizacji. A zielonoświątkowcy uczynili to samo. Gloria! Co się dzieje? Bóg udowadnia, że On nie jest w organizacji. On jest w duchu. Duch Święty! Halleluja! Halleluja! O tak! On się nie troszczy o to, czym jest wasza organizacja. To jest niedorzeczność. Ona jest połączona z katolicyzmem i weszła z powrotem do niego, pozostaje w nim i wy przyjmujecie to samo piętno, które ma ona. Czy anioł nie powiedział, wynić z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów, a ja was przyjmę? Nie dotykajcie się niczego nieczystego, a ja was przyjmę, mówi Duch Święty. A ktokolwiek przyjmuje piętno bestii, względnie, znamie jej imienia. Szkoda, że nie mamy czasu w to wejść. Mój czas upłynął. Czym jest znamie jej imienia? Protestantyzm. Zróbmy posąg podobny do tego. Zróbmy organizację. Nasz kościół jest tak samo wielki jak katolicki kościół. Oni przejęli wszystkie te sprawy. Oni mają wielkie kościoły, a my mamy również. My mamy w naszym kościele tak samo dużo z tej wyższej warstwy społecznej w mieście, jak oni mają w swoim. Posąg dla tej bestii. A jak mówi Biblia? Ona jest przetecznicą, a ta jest nierządnicą. Na skutek organizacji. Lecz Kościół żywego Boga jest wolny. Kogo Syn wypuścił na wolność, ten jest prawdziwie wolny. Wynijdźcie z tego! Bądźcie napełnieni Duchem Świętym! Narody się kruszą. Izrael się budzi. To znaki, które przepowiedziała Biblia. Dni pogan zliczone, utrapione boleściami. Wróćcie, rozproszeni, do swej własności. Odkupienia dzień zbliża się. Serca ludzi zamierają w strachu. Bądźcie napełnieni Duchem Bożym. Miejcie swoje lampy ochędożone i czyste. Spójrzcie w górę. Wasze odkupienie jest blisko. Amen. Jak się dzieją te sprawy? On powiedział w ostatecznych dniach: nie bój się, małe statko. Dobrą wolą waszego Ojca jest dać wam królestwo, abyście siedzieli razem z Nim w niebieskich miejscach. A wy, metodyści, baptyści, prezbiterianie, którzy się naśmiewaliście z zielonoświątkowców, ja mówię, że zielonoświątkowcy potrzebują zdrową chłostę starołodnej Ewangelii. Dlatego, ponieważ się zorganizowali, nawet same zbory Boże weszły do największej organizacji zielonoświątkowej, przyłączyły się do Ligi Kościołów i są tak samo formalni i obojętni. Duch Święty został potraktowany przez zielonoświątkowego kaznodzieję w niemal najgorszy sposób, jaki kiedykolwiek widziałem. A więc nie myślcie sobie, że jesteście zbawieni dlatego, ponieważ należycie do zielonoświątkowego kościoła. Jesteście zbawieni tylko wtedy, kiedy jesteście naprawdę ochrzczeni Duchem Bożym, Duchem Świętym, zjednoczeni w Nim, w mocy Jego zmartwychwstania. Wychodzicie z cudami i znamionami towarzyszącymi temu Duchowi, gdziekolwiek On idzie. Znamiona towarzyszyły prorokom, znamiona towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi, znamiona towarzyszyły apostołom. On powiedział, te znamiona będą towarzyszyć tym, aż On powróci. Czy to mówi o tym, bracie Branham? Idźcie na cały świat i głoście tą moc i demonstrację każdemu narodowi. Ale jest pewien niedostatek. 2/3 z nich jeszcze nigdy nie słyszały o tym. A te znaki będą towarzyszyć tym, każdemu narodowi. Gloria! Coś takiego! O, moi drodzy, może pomyślicie, że zwariowałem. Bracie, mówię ci, ja miłuję tą dobrą, starodawną religię. O, tak! Ona cię kotwiczy w Chrystusie. Widzicie zatem, czym jest piętno bestii? Jest to znamie odstępstwa. Jest to człowiek, który jest. Po prostu sobie myśli, otóż, ja należę do kościoła i jestem tak samo dobry jak każdy inny. Czy nie należę do tego kościoła? Czy sobie uświadamiacie, skąd pochodzi wasza kościelna organizacja, od której jesteście tak bardzo zależni? Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Biblia mówi, kto się kłania bestii, otrzymuje jej piętno względnie liczby jej imienia. Zważajcie teraz, na czoło swoje albo na rękę swoją. To jest poznanie względnie uczynki. To nie znaczy, że masz wytatuowany wielki znak na swej twarzy. Ha, to nie musi być to. Tutaj nie jest mowa o tym zewnętrznym. Tu mowa o duchowym. Obserwujcie go i zobaczycie, co on wie o Piśmie. Słuchajcie go, a zobaczycie, dokąd on idzie. Jeżeli ktoś nie posiada tej nauki, nie masz w nim światłości, mówi Biblia. Rozumiecie? Rozumiecie? Obserwujcie, dokąd on idzie. Patrzcie, co on czyni. On mówi, otóż ja należę, ja jestem protestantem. O tak, ja należę do pewnego kościoła, tak jest. A w niedzielę miej przynajmniej tyle poszanowania wobec tego, aby iść do kościoła, chociaż na zewnątrz pada deszcz. Taki oddala się od tego, zamiast pójść na zebranie modlitewne. Wy zamykacie kościół, siedzicie w domu i oglądacie telewizję. On wychodzi z domu, pije i awanturuje się i postępuje tak jak reszta tego świata, a jednak należy do kościoła. Pamiętajcie, to jest piętno grzechu. Czytajmy teraz szybko trochę dalej, a potem zakończę. Nasz czas już ubiegł. Przeczytajmy teraz 6 werset. I widziałem ową niewiastę, kościół, pijaną krwią świętych. Pijaną krwią świętych. Wy wiecie, Biblia mówi, że gdy ona została zniszczona, katolicki kościół został znaleziony winny śmierci wszystkich męczenników, którzy umarli na ziemi. Dokładnie, od początku. I krwią męczenników Jezusowych. A Jan mówi teraz, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Jan to powiedział, spójrzmy teraz tutaj. Jan powiedział, spojrzałem na nią, ona była takim pięknym, miłym, wielkim kościołem. Ona była matką nierządnic, cała grupa kościołów zrodziła się z niej. Spojrzałem tam wstecz, jak mogła ta kobieta. Ona podawała swoją fałszywą naukę, przez którą sprawiała, że wszyscy królowie i wielcy mężowie byli pijani z niej, a tutaj jej córki czynią to samo. Lecz kiedy patrzyłem na nią, była tak śliczna. Jedno miejsce Pisma mówi, siedzę jako królowa i niczego nie potrzebuję. Widzicie? A potem Jan powiedział, patrzyłem na nią w podziwie. Spojrzałem na nią i zdumiałem się bardzo. Patrzyłem na nią w podziwie. I rzekł do mnie anioł, dlaczego się zdumiałeś? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi. I ma 7 głów i 10 rogów. Zobaczymy teraz, czy mieliśmy prawdę. Jeżeli poprawnie zaszeregowaliśmy katolicyzm, to wiecie, że protestantyzm go naśladuje. Zatem wy macie dosyć inteligencji, aby to poznać. Rozumiecie? Zwróćcie uwagę. Bestia, którą widziałeś, była i już jej nie ma, a jednak jest. Bestia. Zważajcie teraz. Zauważycie, że tutaj jest powiedziane, ilu tam było królów, jak upadli i jeden musiał przyjść i wystąpi z otchłani bezdennej, nie oparte na Biblii. Zostało to ukształtowane z całej gromady zabobonów. Nie ma do tego żadnych podstaw. Skąd bierzecie czyściec? Skąd macie to niejedzenie mięsa, celibat u księży i wszystkie inne rzeczy, które czynią, spowiedzi? Skąd to bierzecie? Nie ma takiego miejsca, gdzie by to można znaleźć. To pochodzi z piekła. Biblia tak mówi. To pochodzi z tego miejsca, skąd ta bestia ma swoją moc i swoją doktrynę. Wychodzi z bezdennej otchłani i idzie na zatracenie. Gdzie jest zatracenie? Piekło. Idzie to dokładnie z powrotem na to miejsce, skąd to wyszło. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą bestię, która była i nie ma jej, a przecie jest. Noże, protestanckie kościoły mówią, otóż jak to może być, kiedy oni mówią, ja wierzę Jezusowi Chrystusowi, On jest moim osobistym Zbawicielem. Diabeł wierzy również, bracie. Musi to być odrodzenie, znowu zrodzenie, narodzenie się na nowo. A kiedy narodziłeś się na nowo, twoje imię jest włożone do barankowej księgi życia. Mówisz, ja się często dziwię. Otóż, czy nie jestem tak samo dobry jak ktoś inny? Czy nie jestem tak samo dobry jak wy, grupa półgłówków, świętoszków? Ja jestem tak samo inteligentny. Ja mam te, posiadam stopnie naukowe. Ukończyłem wyższą uczelnię. Pochodzę z dobrej rodziny. Moi bliźni byli członkami kościoła. Moi przodkowie. Czy nie jestem tak samo dobry jak wy? Ono mówi cały świat. Protestanci i wszyscy inni dziwili się. Wszyscy z wyjątkiem tych, których imiona były zapisane w tej księdze. Dlaczego były tam zapisane imiona? Oni są nasieniem Abrahama i są dziedzicami według obietnicy, wybranymi przed założeniem świata. Oto dlaczego oni się nie dziwią? Zwróćcie uwagę, słuchajcie, co on powiedział. Obserwujcie tych w barankowej księdze życia. A tu ci jest rozum, mający mądrość. Pragnę was teraz o coś zapytać. Czy mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego? Czy to się zgadza? Ilu z was wierzy, że Biblia, 1 Koryntian 12, uczy, że dary i wszystko inne w Kościele, spójrzmy, że mądrość jest jednym z darów? Jak moglibyście potem powiedzieć, że nie istnieje mówienie w językach? Jak możecie powiedzieć, że nie istnieje wykładanie języków? Jak możecie powiedzieć, że nie ma boskiego uzdrowienia? Bowiem to samo ciało. Jeżeli jestem ciałem, mam rękę po jednej stronie, a drugą po drugiej stronie, a tutaj stopę. Jak możesz powiedzieć, że ręka istnieje, a stopa nie? Czy nie słyszałeś, co powiedział Paweł? Zważajcie teraz. On mówi w ostatecznych dniach prosto do ciała. To jest dla tego, który posiada mądrość. O, ja to lubię. O, moi drodzy. To was zaszokuje. Słuchajcie tego. W porządku. Tutaj jest rozum, który posiada mądrość. Jeżeli te dary Ducha Świętego nie zstąpiły do wszystkich wieków, to dlaczego on mówi o tym dla ostatecznych dni? Jeżeli w dniach ostatecznych nie będzie w Kościele żadnych darów, to dlaczego skierował to do ostatecznych dni? To jest dlatego, który posiada mądrość. Te siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się ta kobieta. Ile pagórków w ilu miastach na świecie Kościół ma siedzibę na siedmiu pagórkach? Tylko w jednym. Gdzie to jest? Państwo Watykan w Rzymie. Czy to prawda? Biblia mówi, że ta okrutna przetecznica, która zmuszała cały świat do popełniania cudzołóstwa i zrodziła bandę małych córek, aby nauczały tej samej rzeczy, którą ona nauczała, nie były tak złe jak ona, lecz były nierządnicami. Nauczała ich tego samego. Jest powiedziane, początkiem tego będzie niewiasta, względnie Kościół, siedzący na siedmiu pagórkach. W Rzymie rozglądałem się po całym świecie. Powiedzcie mi, gdzie to jest? Kościół, którego siedziba jest na siedmiu pagórkach. Teraz czytam to z Biblii. A królów jest siedem. Pięć ich upadło. Gdybyśmy wzięli historię i wrócilibyśmy się wstecz, pokazalibyśmy to, gdzie upadali ci królowie. W Rzymie, od czasu babilońskiej Rzeszy. Jeden jest, Nero, a inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko krótko pozostać, około 6 miesięcy. A bestia, o, spójrzcie na nią. Teraz ta moc zajmie miejsce pogan. A bestia, która była, a nie jest, to ci jest ten ósmy. Zważajcie teraz. A jest z onych siedmiu. Wszyscy wiecie, jakim on był strasznym królem. On przywiązał swoją matkę do kłody drzewa i koń ciągnął ją po ulicach miasta, podpalił miasto i grał na skrzypkach na wzgórzu. Jest to ten sam rodzaj ducha, który panuje nad Kościołem, który siedzi na miejscu pogan. Ten ósmy, który jest z tych siedmiu. A zatem on jest i nie jest, jest i nie jest, jest i nie jest i tak dalej i idzie na zatracenie. Dokładnie aż do czasu przyjścia Pańskiego i on zostanie wrzucony do piekła. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na 1 godzinę wraz z bestią. O, gdybyśmy tylko mieli! Dotychczas nie otrzymali mocy. To nie są królowie. Oni nie mieli, oni nie mogą. Te rogi nie miały koron. Otrzymali moc królów. Co to znaczy? Dyktatorzy! Nie ukoronowani królowie. Dyktatorzy! O, moi drodzy! Nurze, kiedy to czytam, czasami moje serce podskakuje z radości. Dobrze, kiedy pomyślę, że żyjemy teraz w dniach ostatecznych, a 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją bestii. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich. Tutaj przychodzi bitwa pod Armagedon, przygotowanie do tysiącletniego królestwa. Bo on jest Panem Panów i Królem Królów. Niechaj to wami nie wstrząśnie. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani. Nie wy, on. Wy posiadacie Ducha Świętego i powinniście krzyczeć o zwycięstwie. Bóg wybrał was przed założeniem świata. Jeżeli nie widzicie światła Ewangelii, jest tak dlatego, bo jesteście ślepi. Wybrani oraz wierni. I rzekł do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszedecznica, to ludy i tłumy, narody i języki. Innymi słowy, ta kobieta, która tutaj siedzi, Kościół, poda swoją doktrynę każdemu narodowi, tłumowi i językowi. Tutaj ją macie. Ona miała władzę nad nimi. Ona się rozsiadła nad nimi. Ta moc, która nimi rządzi. Ona siedzi na 7 pagórkach, odziana w szarłat, przyozdobiona w największe bogactwa świata. Tutaj ją macie. A 10 rogów, które widziałeś na bestii, ci będą... Zważajcie teraz, przechodzicie do mocy komunizmu. Ci w nienawiści mieć będą wszedecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą i ciało jej będą jeść, a samą ogniem spalą. Albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę Jego i działali jednomyślnie i dali królestwo swoje bestii, aby się wypełniły słowa Boże. Halleluja! Niebo i ziemia przeminą, lecz Słowo Boże nie przeminie. Patrzcie, niewiasta, którą widziałeś, jest miasto owo wielkie, które panuje nad królami ziemi. Pokażcie mi jedno miasto na świecie, które panuje nad królami ziemi, którekolwiek chcecie, oprócz katolickiej hierarchii w Rzymie, mającej swoją siedzibę na 7 pagórkach. Ani jedno miasto nigdy nie było, ani nie będzie, oprócz nowego miasta, które przychodzi z niebios. To się zgadza. Nurze, chwileczkę tylko. Pragnę wam to pokazać ponownie. Więc niechby Pan pamiętał o nas i pobłogosławił nas wspólnie, kiedy to czytamy. W porządku. Zwróćcie uwagę na to tutaj. Czytam z 13 rozdziału. Rozpoczynam od 15 wersetu. I dano mu tchnąć ducha w posąg bestii. To jest w Stanach Zjednoczonych, w których powstaje, jak widzieliśmy, rozumiecie, posąg. Aby posąg bestii przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi bestii, zostaną zabici. To jest ten bojkot. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoją albo na czoła swoje. I żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno, albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Słuchajcie teraz uważnie, naprawdę w skupieniu, ponieważ kończymy. 18 werset, słuchajcie, tu jest mądrość. Czy widzicie Ducha Świętego, wołającego ponownie na wierzących w ostatecznych dniach? Ta mała grupa, on mówi, nawołuje tą małą grupę w tym czasie. Jest to dlatego, kto posiada mądrość w Kościele. Niechaj to zrozumie. Kto ma rozum, niechaj zliczy liczbę owej bestii, bowiem jest liczbą człowieka, nie narodu, człowieka. A ta jest liczba jej, 666. A zaraz powyżej miasto Watykan. Nie mówcie mi teraz. Mam fakty naszej wiary i inne. Rozumiecie? Tam na wzgórzach miasto Watykan, a papież zajmuje stanowisko namiestnika Syna Bożego. Mam przyjaciół, katolików, którzy tutaj siedzą. Oni byli katolikami. Siedzą tutaj i wiedzą, że to prawda. Moi przodkowie prawdopodobnie byli również katolikami. Widzicie? Oni nazwali świętego Patryka katolikiem, chociaż on nigdy nie był katolikiem. Mówili, że Joanna z Arku była świętą, a księża spalili ją jako czarownicę. Nic dziwnego, że Jezus powiedział: bielicie groby proroków, a wyście ich do nich włożyli. Wy ściany pobielone. To się zgadza. Zwróćcie uwagę, jest to liczba człowieka, a nad papieżem Rzymu jest napisane Vicarius, Filii, Dei. Jest to napisane rzymskimi literami. Napiszcie to sobie tylko sami, do jutra. V-I-C-A-R. Och, napiszcie to całe rzymskimi literami. Podkreślcie to linią i dodajcie rzymskie cyfry, a zobaczycie, co otrzymacie. 666. Gdzie on siedzi? Na siedmiu pagórkach. A stamtąd wyszła organizacja religijna, która nauczała dogmatów zamiast Biblii, a protestanci zerwali z nią, ale czynią po prostu to samo, co tamci, bowiem Pismo mówi, że ona była wszetecznicą, a one były nierządnicami. Przyniosły z sobą fałszywy chrzest z fałszywą religią, fałszywe pojęcie o Duchu Świętym, fałszywe pojęcie o piekle i wszystkie tego rodzaju sprawy, a protestanci idą za nimi dokładnie w ich śladach. W czasie wieczora nastanie światło, ścieżkę do chwały znajdziecie na pewno. To się zgadza. Drogą jest to światło dzisiaj. Pogrzebieni w drogim imieniu Jezus. Młodzi i starzy, pokutujcie z wszystkich swych grzechów, a Duch Święty na pewno wejdzie do was. Przyszło wieczorne światło i faktem jest, że Bóg i Chrystus są jedno. Amen. Bracie, mówię ci, są to światła wieczora, które świecą. Ta sama nauka apostołów, ten sam apostolski chrzest, to samo apostolskie napełnienie Duchem Świętym, te same apostolskie znaki i cuda pojawiają się poganom, tak jak pojawiały się u Żydów wówczas, we wczesnych początkach. Tutaj występują w czasie, kiedy zachodzi słońce.
With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glorious gospel.
Hallelujah.
It's dripping in blood. Yes, it's dripping in blood.
Obliczcie koszty tego. Kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, śmierć i naśladuje mnie.
For this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then And they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry. They dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost. And went in. Kept dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood is dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Let's turn around and shake one another's hand out. It's dripping with blood.
Yes,
it's dripping with blood.
This Holy Ghost gospel
is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Do you love the Lord?
Czy miłujecie Pana? Niech was Pan błogosławi! Ojcze, modlę się, abyś Ty pobłogosławił tych słuchaczy i niechaj odejdą do domu, radując się. Niechby przyszli do źródła napełnionego krwią, płynącą z żył Emanuela. Niechby zaniechali wszelkiej starej kościelności i przyszli, aby przyjąć Ducha Świętego. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Dobranoc. Bóg bądź z wami.